Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, a szczególnie naszych młodych przyjaciół, którzy jak pewnie co piątek gromadzą się przy radioodbiornikach czy różnego rodzaju innych urządzeniach elektronicznych, dzięki którym odbieracie nasz program. Bądźcie serdecznie pozdrowieni i zaproszeni jednocześnie na czas wzrastania. Temat naszego dzisiejszego spotkania: czystość, a komu to potrzebne? Stawiamy sobie tego rodzaju pytanie w ramach naszego wspólnego wzrastania w podejmowaniu różnego rodzaju tematów, zagadnień w życiu ludzi młodych. Temat czystości, temat miłości jest niezmiernie ważny, nie tylko zresztą młodych. Myślę, że jak pewnie ten nasz wspólny dzisiejszy czas pokaże, w życiu każdej, z każdego spośród nas to temat niezwykle istotny i ważny. I to niezależnie, czy mamy 18 lat, czy mamy 25, 35, 40, 80. Temat niezwykle istotny, bo miłość to rzeczywistość, która, daj Panie Boże, by przepełniała naszą codzienność, aż po kres, kiedy staniemy przed Bogiem Wszechmogącym, który jest źródłem, który jest celem naszych pragnień, naszych dążeń, który jest po prostu miłością. A pytanie, jakie sobie stawiamy podczas naszego dzisiejszego spotkania, to dlaczego warto walczyć o czystość przedmałżeńską? Serdecznie zapraszam do tego, aby podjąć ten temat, aby również i komentować się za pomocą mediów społecznościowych, które są do naszej dyspozycji, aby również łączyć się poprzez łącza telefoniczne, przy czym serdecznie zapraszamy, tak tutaj niejednokrotnie jest to podkreślane, osoby do 35 roku życia. Tak, tutaj przyjęliśmy sobie właśnie te granice naszego spotkania, jeśli chodzi o udział telefoniczny, a do udziału przy radiu zapraszamy każdego spośród nas. Myślę, że każdy z nas będzie mógł z tego czasu wiele, wiele wynieść. Cieszę się niezmiernie również, że naszymi gośćmi w dużej mierze są młodzi ludzie. Są to, tak spoglądam w kierunku naszego studia, są to studenci, tak, zdecydowanej większości, albo też osoby związane z wychowaniem młodych, z nauczaniem, z tym środowiskiem również i pedagogicznym. Bardzo serdecznie Was wszystkich witam. Tym pozdrowieniem, naszym pozdrowieniem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, duszpasterstwo akademickie, Akademii Kultury Społeczno-Medialnej w Toruniu, w studiu Radia Maryja. Bądźcie pozdrowieni. Cieszę się Waszą obecnością i za nią też dziękuję, za taką obecność nie tylko tutaj w studiu, ale przede wszystkim za taką obecność na co dzień, bo tak spoglądając na Was, to Wasze twarze bardzo często, tak, mogę dostrzec nie tylko na korytarzu Akademii Kultury Społeczno-Medialnej, ale przede wszystkim mogę je dostrzec w kaplicy, w tej szczególnej sali wykładowej naszej uczelni. Tam, gdzie jest ten najdoskonalszy mistrz, do którego przychodzimy i we dni, niejednokrotnie z tego, co się orientuję, również i w nocy przychodzicie, aby tam różne sprawy, tak, powierzać właśnie Wszechmogącemu, temu, który wszystko może uczynić w naszym życiu i który jest tą miłością. Bogu niech będą dzięki, że tej miłości uczycie się właśnie u Niego. Tego Wam serca gratuluję. Ciesząc się tym i zapraszam do tego, abyśmy wspólnie ten czas dzisiejszy również przeżyli, ten temat czystość, a komu to potrzebne, tak troszkę prowokacyjnie zadane, postawione pytanie. Ale tak, spójrzmy, kto wraz z nami jest. Tak, widzę tutaj, siedzicie w parach, co po niektórzy, to też dużo, dużo mówi. Dużo mówi, takie siedzenie tutaj w parach pomiędzy sobą, tak w sposób bardzo naturalny. To może tak rozpocznę od tych, którzy są tutaj najbliżej. Tak zobrazuję, tak, nasze studio, taki duży stół, 7 mikrofonów, przy każdym z mikrofonów siedzi jedna osoba i tutaj najbliżej od właśnie reżyserki są Kasia oraz Michał. Tak, serdecznie Was witam. Jesteście, tak, Kasia jest, tak, Kasia jest jeszcze studentką,
jeszcze
a Michał
studentką, tak.
Już...
Ja już nie jestem studentem.
Nie jesteś. To jak...
Trochę już nie jestem tym studentem.
To jak to jest?
My się poznaliśmy, ja jestem absolwentem tutaj WSK SIM-u, teraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Poznaliśmy się na urodzinach mojego brata, który tutaj wtedy pracował.
Tak, Maciej to był mój kolega z pracy i zaprosił na swoje urodziny. No i przyszłam na te urodziny. Okazało się, że to nie były urodziny Macieja, tylko to były urodziny Michała, którego jeszcze wtedy nie znałam. No, ale miałam okazję go poznać. Oczywiście nie rozmawialiśmy tam prawie wcale.
Prawie wcale nie rozmawialiśmy.
Nalał mi soku.
Tak, i to była taka bardzo, bardzo fajna impreza. Jak się kładliśmy z bratem, nie wiem, o 4-5 nad ranem spać, to powiedziałem tylko: Maciej, wiesz, gdzie ona mieszka w akademiku, w którym pokoju? Maciej powiedział, że nie, że w sumie...
Ale się dowie.
Że się dowie. I powiedziałem, jak zasypiałem, że musimy tam jutro pojechać, bo chcę ją trochę bardziej poznać. I tak się zaczęło i...
No i tak przyjeżdżał częściej. Tak. I nie nachodził.
I właśnie, i 3 lata już jesteśmy ze sobą, jesteśmy tak. Zaręczeni, też mamy datę ślubu. I też może powiem o naszych początkach, bo one były też bardzo takie ciekawe, bo to się zaczęła się pandemia i byliśmy tak naprawdę przez pół roku, że tak powiem...
Na odległość.
Mhm. Rozmawialiśmy przez telefon, widywaliśmy się co 2 tygodnie i to dla mnie było ciekawym doświadczeniem, dlatego że bardzo dużo kwestii omówiliśmy sobie właśnie przez telefon. Poznawaliśmy się tak naprawdę, że tak powiem, bezdotykowo, bez jakiejś tam bliskości, tylko dużo rzeczy omówiliśmy sobie wcześniej. I to był dla nas taki z jednej strony ciężki czas, a z drugiej
ale
dobry.
Teraz z perspektywy czasu bardzo to doceniamy.
Tak.
Proszę, Kasia i Michał. 3 lata. Szybko przyleciało.
To prawda.
Tak.
A data ślubu wspomnieliście, że już jest znana.
13 maja.
13 maja, proszę bardzo. To też polecamy.
Ale nie w piątek.
Polecamy. A chyba nie jesteście przesądni.
Nie, absolutnie. Właśnie tak na przekór chyba.
I słusznie. Tak, to tu właśnie to pierwsza para. No narzeczeni, o, to narzeczeni. Już to są już narzeczeni. A obok was jest Jakub. Jakub.
Zgadza tak. się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jakub, ale sam.
Tak, w studiu, fizycznie sam, ale mentalnie, duchowo, w sercu moja narzeczona Madzia jest razem ze mną, razem z nami i także nas słucha.
No proszę, a wy jak poznaliście się?
My poznaliśmy się w szkole średniej, w technikum, kiedy ja byłem jeszcze w drugiej technikum, Madzia była w pierwszej technikum. Tak, to był 2018 rok, czerwiec. I tak poznaliśmy się w zasadzie no pod koniec czerwca, bodajże 29 maja, to chyba była pierwsza rozmowa w szkole, a jak to się mówi oficjalnie, kiedy byliśmy razem, 2 tygodnie później już. Więc to się szybko potoczyło i teraz w czerwcu no minie już 5 lat, kiedy jesteśmy razem, a od ponad roku już w relacji narzeczeńskiej.
Też narzeczeni.
Tak, data ślubu również znana. W przyszłym roku, 27 kwietnia, w 10. rocznicę kanonizacji naszego świętego papieża, Jana Pawła II. Więc data była wybierana obmadlana, żeby tak szczególnie właśnie ze względu na naszego patrona, jakim jest święty Jan Paweł II, jakiego sobie obraliśmy na ten czas narzeczeństwa i potem na czas już małżeństwa i rodzicielstwa.
No daj Panie Boże. Amen, niech tak się stanie.
Amen.
Niech tak się stanie, ale jak to jest? To teraz wy sami wybraliście taką datę, bo często jak rozmawiamy z młodymi, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, to mówią: ojcze, ale... Datę to często niestety, ale nie sami wybieramy. Chcielibyśmy taką, a taką datę, ale no niestety warunki są takie, że to ktoś inny wybiera za nas.
Nie, kiedy właśnie tak podchodziliśmy do tego, właśnie do tego wybierania tej daty, zastanawialiśmy się nad tym, wiedzieliśmy, że to jak to się, no, przypadków nie ma, ale nie chcieliśmy, żeby to tak zwana przypadkowa data była po prostu pierwsza, lepsza, kiedy by komuś, całej także można powiedzieć rodzinie pasowało. Zastanawialiśmy się bardzo, co to ma być za data i to silnie związane z samym momentem zaręczyn, bo nasze zaręczyny odbyły się w kaplicy w Ardęgowie, przed figurą Matki Bożej i przed obrazem świętego Jana Pawła II. I to tak mocno tak już zaowocowało tym, że święty Jan Paweł II, Matka Najświętsza, że im oddajemy tę sprawę, dlatego wiedzieliśmy, że ta data ma być związana z naszym papieżem, a że też teraz drugi czynnik mniej troszeczkę ważny, właśnie ten czasowy, kiedy godzinie bardziej by pasowało, nam kiedy bardziej by pasowało, zdecydowaliśmy, że też idealnie pasuje, bo to sobota, dzień, 10. rocznica oficjalnego ogłoszenia świętego naszego papieża, to musi być ten dzień.
No proszę. A ciekawe jak u Michała i Kasi. Michał, jak te zaręczyny wyglądały?
No to może Michał powie, bo Michał się tam nagimnastykował, żeby to wszystko wyszło.
Tak. Jak to wyglądało? Więc tak, to było dla mnie ciekawe, dlatego że dla mnie dochodzenie właśnie do tego momentu zaręczyn, do tej takiej decyzji było poparte różnymi wątpliwościami. Zastanawiałem się, czy to już jest ten czas, czy jeszcze nie. Też pytałem Pana Boga właśnie, czy już się zaręczać, czy nie. I kiedy podjąłem tą decyzję, to było bardzo szybkie, dlatego że pamiętam dokładnie, kiedy to było. To było we wtorek. Podjąłem taką decyzję, powiedziałem tak, chcę się zaręczyć i wtedy zastanowiłem się, jak w ogóle przymierzyć pierścionek zaręczynowy. Kasia nie nosi ogólnie biżuterii, nosi tylko różaniec na palcu, ale nie pamiętałem, jaki to jest rozmiar tego różańca i wbiegłem do niej do pokoju i zacząłem szukać, po prostu poprzewracałem wszystko w biurku, co się tylko dało. Nie mogłem znaleźć żadnego pierścionka i zadzwoniłem wtedy do pani, który wybrałem pierścionek, wiedziałem już, który chcę i zadzwoniłem, mówię, że mam taki problem, oni nie mają sklepu, ta firma nie ma sklepu stacjonarnego, mają tylko wysyłkowy, to znaczy mają jeden sklep, ale w Lublinie. I ja tej pani powiedziałem, że w piątek chcę się zaręczyć i potrzebuję pierścionek. Jak my to zrobimy, jeśli ja nie znam rozmiaru? I pani się pyta o wymiary, znaczy o wzrost i wagę i że dopasuje pierścionek. Ja mówię, wow, super. To już nie mogłem się, że tak powiem, nadziwić. No i faktycznie przyszedł ten pierścionek. Bardzo.
I tak było, ja nie rozumiałam dlaczego, po co mu moja waga. Ale powiedziałam bez żadnego zastanowienia. Okay.
Tak. I też ułożyłem sobie, Kasia uwielbia zdjęcia, uwielbia przeglądać nasze zdjęcia. Ja też. I kupiłem taki album. Dla mnie się wydawał ładny, Kasi tak niespecjalnie przypasował. Nie wiem, no był w serduszku, ale tak Kasia woli chyba trochę inne rzeczy. I wywołałem nasze zdjęcia i przez dzień przed zaręczynami, czyli w czwartek, wybierałem właśnie te zdjęcia i dopasowywałem taką trochę śmieszną historyjkę, żeby to było tak dla nas, takie nasze, nie jakieś takie...
Tak, to jest najfajniejsze, że komuś, komu pokazujemy ten album, no to tam nie są zdjęcia najpiękniejsze, nie są tam ponakładane filtry, tylko tak, jak wyglądała nasza historia, gdzieś tam, nie wiem, z pełną buzią, zapchani, albo nie wiem, po sushi, gdzie się krzywię, no i to było takie nasze.
Tacy, jacy jesteśmy. I też pamiętam, że jakaś powiedziałem, mieliśmy jechać do Kasi na Podlasie, w odwiedziny do rodziny i powiedziałem, Kasiu, weź sobie piątek wolny, bo ja też sobie wezmę wolne i pojedziemy gdzieś w fajne miejsce. I znalazłem po drodze, żeby nie wzbudzać podejrzeń, pałac w Nieborowie. Na zdjęciach pięknie to wyglądało i park też. Na żywo trochę może inaczej. I miało to w ogóle być w innym trochę miejscu, te zaręczyny, ale jakoś tak, nie wiem, poczułem, że może to jest ten moment i przy takim pięknym stawie zacząłem
łabędzie tam pływały sobie jakieś jakiś tam pałacyk też w oddali.
Tak, tak. I otworzyłem właśnie ten album, powiedziałem, że to jest prezent i zacząłem Kasi opowiadać tą historię, czytać, bo to moim pismem, ale więc tak
jeszcze,
niewyraźne to było.
To pamiętam, jak on coś wyciąga i ja mówię, o nie, oby to nie był pierścionek, bo się tego w zasadzie nie spodziewałam. Wiedziałam, że był nerwowy, ale myślałam, że nie, że może nie, może to nie to. I zobaczyłam, album wyciąga i tak odetchnęłam.
Tak.
A tu się okazało, że album to dopiero początek.
Tak, i właśnie zacząłem tą historię opowiadać, czytałem oczywiście, bo to moim pismem, więc mało czytelne. I kiedy już przechodziłem na ostatni slajd, to tam był tylko napis, nie było zdjęcia, że
tak, tak.
A teraz...
Ale nie, to ja przeczytałam. To już powiedziałam, tak. Że no, doczytaj do końca. I ja wtedy zobaczyłam, że tam jest napisane, że piękne i teraz ty zdecyduj, jakie zdjęcie znajdzie się właśnie na ostatniej stronie. I jak tylko to doczytałam, to już widziałam, że Michał przede mną klęczał z pierścionkiem.
Tak. I myślałem, że mnie to nie wzruszy. Wtedy mnie to wzruszyło i się okazało, ja nie pamiętam tego za bardzo, ale Kasia mówi, że miałem, że trochę tam może łzy poleciały i trochę drżał głos, ale
to
właśnie...
Mi.
Tak, ale właśnie to tak wyglądało.
Tak, ale wtedy pamiętam też, że byłam przekonana, że jesteśmy tam sami, a tu się okazało, że jak przyjęłam te zaręczyny, to jacyś ludzie wyszli z zakrzaków, że
zaczęli
nas obserwowali,
klaskali.
Tak to jest w życiu, nie idziemy sami.
Tak,
nie idziemy
tak,
sami.
Ale data też nie jest przypadkowa. Jeszcze tak wracając do tego, co Kuba powiedział o swojej dacie, no to u mnie to też była taka ciekawa historia, dlatego że ja nie wiedziałam, jak ma wyglądać mój ślub, nigdy tego jakoś wcześniej nie planowałam, ale ta data zawsze gdzieś była w mojej głowie, że 13 maja to byłby naprawdę najpiękniejszy miesiąc według mnie i też uwielbiałam zawsze te nabożeństwa maryjne. Dlatego tak jakoś kiedyś tak sobie to powiedziałam, że to byłaby bardzo fajna data, ale też nie chciałam sprawdzać, kiedy wypada sobota, żeby to jakoś nie, żeby później nie dążyć do tego. Dlatego...
Ja sprawdziłem tą datę,
tak,
kiedy wypada
rok
sobota.
Rok temu dopiero to sprawdziłeś,
tak,
no?
Tak.
I... tak. W drugą rocznicę naszego związku. Akurat opowiedziałam znajomym tę historię, że kiedyś sobie wymyśliłam datę naszego ślubu, więc nawet nie znając męża albo tego, czy w ogóle będę miała, to właśnie data gdzieś tam była już w mojej głowie i bardzo się zdziwiliśmy, bo jak poszliśmy na odpowiednią salę, to się okazało, że akurat był termin 13 maja wolny, a nie czekaliśmy na salę długo, no bo oświadczył mi się Michał w lipcu, a już w maju bierzemy ślub, ale też zespół, o którym chcieliśmy, zawsze marzyliśmy, też się okazało, że akurat w tę sobotę ma wolne.
Proszę, jak tutaj to wszystko się składa. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Tutaj już myślę, że dość dobrze poznaliśmy Kasię, Michała, dość dobrze poznaliśmy Jakuba, ale to nie są jedyni goście w naszym dzisiejszym programie. Idąc dalej, koło Jakuba, tak tutaj malując, jest Emilia. Emilko.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Emilko. Tak, Emilka też jest sama, tak?
Tutaj, teraz tak.
Tutaj, teraz tak, ale na co dzień?
Na co dzień nie.
Nie, ma wielu przyjaciół i znajomych.
Tak jest.
I bardzo dobrze, i tego też życzę, to jest niesamowicie ważne, mieć przyjaciół i znajomych, a wśród nich też jest jedna osoba szczególnie bliska.
Tak, jest jedna taka osoba. Szczególny przyjaciel, ale sprawa związkowa jest na tyle świeża. Tutaj obok mnie siedzi mój tata. Nie chcę tutaj, żeby przyspieszyć mu zbytnio akcję serca.
Już trochę stary jestem, to nie wiem, czy jestem przygotowany na takie rzeczy.
Tak. Jest to na tyle świeża sprawa właśnie, że nie zdążyłam jeszcze opowiedzieć jej w domu. Także tato...
To była niespodzianka.
Tak.
Żeby jeszcze tata, ale tu jeszcze tyle słuchaczy.
Tak. Ale to też ważne, żeby właśnie też może westchnąć w swojej modlitwie, w tej intencji tych, którzy są u progu już narzeczeństwa i tych, którzy dopiero zaczynają, prawda, ten czas. To jest też niesamowite i piękne. A Emilia jest również studentką, tak, drugiego roku dziennikarstwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz etnologii i antropologii kulturowej, tak?
Tak jest.
Tak, to znowuż z kolei na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Zgadza się.
Tak. A obok Emilii siedzi, proszę, tata, jak wspomniała Emilia. Bardzo się cieszę i dziękuję również za przyjęcie zaproszenia do naszego dzisiejszego programu. Pan profesor Krzysztof Pilarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologii, Pedagog, Familiolog, specjalista terapii uzależnień. Bardzo nam miło dziękujemy za obecność i za również wsparcie nas w tym dzisiejszym programie Czystość. A komu to potrzebne? Panie profesorze, na początku może właśnie też tak podpytamy, jeśli chodzi o czystość. Jak tutaj ją rozumieć w kontekście młodych ludzi? Bo bardzo często utożsamiamy ją z sferą seksualności, ale wiemy, że to nie tylko ta sfera.
Tak, szczęść Boże. Ja bardzo dziękuję też za zaproszenie. Przede wszystkim patrzyłbym na czystość w sposób taki bardzo szeroki, to znaczy nawet nie tylko odnosząc do młodych ludzi czy do sfery seksualnej, ale do czystości w takim rozumieniu, że to jest pewna integracja osoby. Wszystkich tych sfer, które składają się na to, że jesteśmy ludźmi, czyli sfery tej biologicznej, i tej sfery psychicznej, tej sfery duchowej, tej społecznej, czyli tak na dobrą sprawę czystość jest pewnego rodzaju harmonią w człowieku, taką harmonią, którą zaplanował dla nas Pan Bóg, żebyśmy byli szczęśliwi, więc generalnie można powiedzieć, że dążenie do czystości jest tak naprawdę dążeniem do szczęścia.
Proszę, kto z was nie pragnie szczęścia? Halo, tutaj chociażby z obecnych. Kto z was nie pragnie szczęścia? Kto z nas nie pragnie szczęścia? Dziękuję za taką właśnie definicję i tutaj przybliżenie nam tej rzeczywistości czystości. Tak, oczywiście na wstępie, tak, to już znamy w dużej mierze naszych dzisiejszych gości, ale to nie wszyscy jeszcze nasi dzisiejsi goście wraz z nami są również Agata i Jakub. Agata i Jakub.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A co u was dobrego słychać? Wy tak siedzicie obok siebie przypadkowo czy nieprzypadkowo?
No chyba nie przypadkowo.
No, nie ma przypadku.
Agata mi powiedziała, żebym siadł obok siebie, to siadłem.
Aha, w ten sposób. Czyli to Agata wiedzie prym, tak?
No już tak od 2 lat, ojcze.
O, ja bym tu się sprzeczał. To jest równomierna współpraca. Życiowa.
Ale to wy jesteście tak podobnie jak tutaj Emilka na progu dopiero swojego poznawania, czy już jesteście narzeczonymi? Jak to wygląda u was?
No my już jesteśmy narzeczeństwem od miesiąca.
Tak?
Tak, dokładnie od 22 stycznia. I
tak kroczymy dalszą drogą życiową ku kolejnym etapom życiowym, na które mamy apetyt.
A kolejny etap, na który macie apetyt, to?
Oczywiście małżeństwo, później różne problemy życiowe, następnie inne problemy życiowe i później rodzicielstwo i kolejne problemy życiowe, ale jaka wielka radość z tego płynie.
Proszę bardzo. Tak. Panie profesorze, a tak dopytam tutaj jeszcze na kanwie tutaj wypowiedzi Jakuba i Agaty, może bardziej Jakuba nawet, bo to Jakub snuł te refleksje. Problemy, problemy, problemy. Pan profesor jest również szczęśliwym małżonkiem, szczęśliwym tatusiem. Jak to wygląda
właśnie? Bywam.
Jak to wygląda od strony właśnie tego, który żyje już w małżeństwie? Nie wiem, ile lat.
Tak, nasze małżeństwo zaczęło się od 20 lipca 2002 roku, więc już ponad 20 lat, a parą jesteśmy od 27 października 2001 roku, dokładnie, bo tak sobie zaplanowałem, żebyśmy byli w związku od moich urodzin, bo wtedy na pewno nie zapomnę, jak się okazuje, pamiętam do tej pory. 4 dzieci, Emilka najstarsza, później 3 chłopców, od 14 poprzez 10, właściwie 15 już, roku życia, 10 i 6. Tutaj jak kolega mówił o tym, że to będą takie problemy, 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 a mimo wszystko się uśmiechał, to tak sobie pomyślałem, że no tak, no jest pewna mądrość w jego słowach, ale i tak życie go zaskoczy. Natomiast to są takie problemy, które są problemami bardzo mocno uczącymi nas prawdy o sobie, o drugim człowieku i osobiście mam takie wrażenie, że nie ma innej drogi tak owocnej w dojrzewaniu do miłości, jak małżeństwo. Ze względu na to, że poznajemy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Ja zresztą, jeśli mogę tak powiedzieć, kiedyś sobie myślałem, że no rety, jestem taki w miarę bystry, dobry, nikogo nie krzywdzę, więc jak już jakaś dziewczyna mnie pozna, to naprawdę będzie miała naprawdę kupę szczęścia. A później się okazało, że to wcale tak różowo nie wygląda i że Pan Bóg poprzez małżeństwo pokazywał mi całą paletę rzeczy, które miałem do zmiany, ba, które jeszcze mam do zmiany i ciągle pod tym względem odkrywam nowe rzeczy, więc na pewno jest ciekawie.
Także Kuba, jest ciekawie.
Ja lubię ciekawe życie, lubię jak się coś dzieje. Ja jestem bardzo dynamiczną osobą i lubię, jak się coś dzieje, a naprawdę w związku, narzeczeństwie czy w małżeństwie zakładam, że na pewno będzie się działo.
Tak,
więc na nudę nie mam co narzekać.
Tutaj w tych słowach zarówno twoich, Jakubie, ale przede wszystkim pana profesora, również pobrzmiewa jedna sprawa, niezwykle ważna. To jest życie małżeńskie. Zresztą każda rzeczywistość, do której dążymy, bo w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób my się do tego przygotowujemy. Jak to jest takie powiedzenie, jak sobie pościelesz,
Tak
się wyśpisz, prawda? I chyba dużo prawdy jest w tychże słowach, tych takich może banalnych, ale no niezwykle mądrych słowach. I jeśli chodzi o życie małżeńskie, dzisiaj tak spoglądamy, chociażby rozmawialiśmy z sobą różne pytania, żeśmy też i sugestie wymieniali, tutaj między innymi była ta mowa o tym kryzysie, że kryzys małżeński, prawda, że gdzieś nas dzisiaj trawi bardzo mocno, ale to też chyba, oczywiście nie generalizując, ale to też jest związane pewnie właśnie z pewnego rodzaju przygotowaniem. Jak my się przygotowujemy do tej naszej wspólnej drogi. Stąd też i nasz temat, czystość, a komu to potrzebne, bo chyba dziś wielu osób właśnie spogląda na tę rzeczywistość od takiej strony, a komu, po co mi to potrzebne? To jest też przeciekawe, bo tak spójrzcie, chociażby spoglądamy na to, co się dzieje w takim chociażby świecie, który nas otacza, ta neutralność klimatyczna. Ile jest zabiegów czynionych w tym kierunku, abyśmy żyli w czystym środowisku, aby było czyste powietrze, aby zredukować jak najbardziej emisję gazów cieplarnianych, prawda, do 2050 roku, abyśmy byli jako Europa kontynentem neutralnym. No dobrze, to z jednej strony. Z drugiej strony czystość nie we wszystkich wymiarach budzi takie dążenie, taki zachwyt i takie wielkie pragnienie. Czysta próba złota, jak najbardziej, żeby być czystym człowiekiem w takim sensie fizycznym, jak najbardziej. No ale z drugiej strony, jeśli z kimś dzisiaj porozmawiamy, prawda, w pierwszej części naszego spotkania w Westerplatte Młodych była zrobiona sonda. Czy czystość dzisiaj jest tak potrzebna? Takie pytania tam między innymi żeśmy sobie postawili. Jakie znaczenie ma dzisiaj czystość przedmałżeńska? To wielu młodych ludzi, około tak patrząc, około 20 lat miały te osoby, to w zdecydowanej większości niepotrzebna. Nie. Wręcz pewnego rodzaju jest to rzeczywistość passé. A dla was? Jakie dla was ma znaczenie? O właśnie ta cnota czystości. Co nas, ona dla was oznacza? Mikrofon otwarty.
To mogę tak przed młodzieżą odrobinkę. Ja bym uczulił na taką jedną rzecz, jeżeli chodzi o czystość. Bo jak jestem terapeutą, pracuję także z młodzieżą, to zauważam, że niejednokrotnie czystość jest bardzo mocno absolutyzowana, ale w takim bardzo ograniczonym wymiarze. Że patrzy się przede wszystkim na czystość seksualną, rozumianą na przykład jako dziewictwo. I wtedy człowiek jest oceniany bardzo zero-jedynkowo. Albo jesteś czysty w tym wymiarze seksualnym i jesteś wartościowy, albo nie jesteś czysty i nie jesteś wartościowy. Czyli tak na dobrą sprawę absolutyzujemy człowieka, jego wartość pod kątem właśnie tylko i wyłącznie tego typu oceny. Natomiast czystość, już podkreśliłem, że jest czymś nieco szerszym. Poza tym czystość nie jest, powiedzmy, punktem wyjścia, a raczej jest punktem dojścia, co jest dosyć istotne w kontekście naszego życia. No bo od samego początku niesiemy w sobie pewnego rodzaju nieuporządkowanie związane z grzechem pierworodnym. W pierwszej kolejności, kiedy dojrzewamy do pewnych rzeczy, bywa, że możemy popełniać różnego rodzaju błędy. Dlatego też dobrze jest stawiać sobie czystość jako cel, który niezależnie od mojej drogi życiowej, powiedzmy, cały czas może być osiągnięty. Czystość jako właśnie ta integracja, jako relacja z Panem Bogiem, bo jeżeli będziemy patrzeć na czystość jako coś, co jest, powiedzmy, tylko i wyłącznie, powiedzmy, czystością seksualną, no to można, w sensie dziewictwa, to można dojść do wniosku, że jeżeli popełniłem jakieś błędy życiowe, no to właściwie już jestem nieczysty, nieczysta. No to już koniec. To piękne życie, te piękne tutaj historie, powiedzmy, dotyczące zaręczyn, dotyczące narzeczeństwa, już mnie nie dotyczą, no bo ja już sobie życie zepsułem czy zepsułem. Otóż, drodzy słuchacze, wcale tak być nie musi, bo to jest właśnie piękna, dobra wiadomość, jeżeli chodzi o Ewangelię, że nawet jeżeli twoje życie jest bardzo mocno nieuporządkowane, nawet jeżeli sobie nie radzisz także z tą sferą seksualną, jeżeli wiele błędów popełniłeś czy popełniłaś, to czystość także jest dla ciebie, jest pewnego rodzaju szansą, propozycją, obietnicą i drogą do szczęścia. Dlatego trzymajmy się tego, że czystość to nie jest tylko ograniczenie. Czystość to jest wybór takiej drogi życiowej, która będzie prowadziła do szczęścia nie tylko twojego, ale też do szczęścia osoby, którą zaprosisz do tego, żeby ci w tym życiu towarzyszyła.
Można powiedzieć, tak pięknie się złożyło do tych słów pana profesora dzisiejsze pierwsze czytanie. Kiedy odwrócimy się od tych, nawet właśnie, kiedy zdecydujemy, wybierzemy, że już odrzucamy te złe nasze wybory poprzednie, nawet upadnięcie w czystości, ale też zaczniemy podążać sprawiedliwie, Pan Bóg już nie pamięta tych grzechów i my jesteśmy na nowo otwarci na tę Jego miłość, miłosierdzie. Jesteśmy otwarci do tego, aby właśnie budować znowu, od podstaw, ale znowu zbliżać się do Pana Boga. Tak więc właśnie nie można przekreślać tego, że jeżeli już upadniemy, to już jesteśmy skończeni. Ważne właśnie na nowo wybrać tę czystość jako, co dla mnie jest właśnie ważne, czystość to takie wzajemne szanowanie się, aby przez rozmowę poznawać. Poznawać siebie, poznawać drugiego człowieka. Bo kiedy zachowamy czystość intencji, ale także czystość fizyczną, nie tylko już w tym ostatecznym, nawet akcie seksualnym, jak często jest tylko właśnie to postrzegane, ale czystość każdego dnia, czystość spojrzenia, czystość gestów, to pomoże nam to zbudować taki trwały fundament, trwałą relację, która będzie miała potem, która będzie potem mężni stawała przeciw kolejnym pokusom, które no, pojawiają się i będą się pojawiać. Dlatego to jest budowanie przez rozmowę. I właśnie czystość jest nieodłącznym według mnie elementem właśnie tego poznawania się.
Dziękuję. Czystość jako bardzo szeroka rzeczywistość. Czystość jako ten fundament niejednokrotnie, na którym możemy budować tą naszą bliskość, tą naszą miłość, o tym dzisiaj rozmawiamy w naszym dzisiejszym spotkaniu. Czystość, a komu to potrzebne? To pytanie, które sobie stawiamy jako temat naszego spotkania, a pytanie, na które prosimy, aby również udzielić odpowiedzi za pośrednictwem mediów społecznościowych czy telefonicznie, to dlaczego warto walczyć o czystość przedmałżeńską? Też serdecznie zapraszamy do podzielenia się takim swoim, może też i doświadczeniem w tym zakresie. Spoglądam na zegar, już 3 minuty po godzinie 22. Duszpasterstwo Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu dziś w czasie wzrastania wraz ze wsparciem pana profesora Krzysztofa Pilarza. Cieszymy się, dziękujemy. I już za chwilę kontynuujemy nasze spotkanie. Ewentualnie jeszcze przypomnijmy numery SMS dla tych, którzy chcą taką właśnie drogą do nas dotrzeć. Są to następujące numery.
Tak, numer SMS jest następujący. 536 600 500.
I powtórzmy.
536 600 500.
Zapraszamy, aby również i z tej drogi korzystać. A tymczasem tutaj hymn RCS, Ruchu Czystych Serc. Tutaj zadrżało serce Agaty. Nie wiem dlaczego.
No, tak się składa, że już od 5 lat jestem właśnie w Ruchu Czystych Serc, więc bardzo się cieszę.
A, proszę, to stąd to serce tak zadrżało. Wobec tego serdecznie zapraszam do wysłania właśnie tegoż hymnu. Błogosławieni jakiego serca?
Czystego.
Czystego serca.
Błogosławieni czystego serca, błogosławieni, albowiem oni błogosławieni Boga oglądać będą. Błogosławieni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, albowiem oni błogosławieni Boga oglądać będą.
wszechświata i zmartwychwstanie. Idę z Jezusem, choć walczyć trzeba wąską i trudną drogą.
Czystego serca, hymn ruchu Czystych Serc. 8 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas wzrastania. Naszymi gośćmi duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Cieszymy się również z obecności pana profesora Krzysztofa Pilarza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalistę do terapii uzależnień, pedagoga, familiologa. Cieszę się również z obecności na naszej antenie pana doktora Jacka Polikowskiego. Szczęśliwego męża, ojca oraz dziadka zaangażowanego w działalność duszpasterstwa rodzin przez dwie kadencje świeckiego konsultora Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autora poczytnych książek oraz artykułów w czasopismach katolickich. Panie doktorze, serdecznie witamy na antenie Radia Maria.
I ja witam serdecznie.
I panie doktorze, temat naszego spotkania, czystość, komu to potrzebne? Takie pytania sobie dzisiaj stawiamy. I oddaję od razu głos naszym studentom, którzy chcieliby również i z panem doktorem zamienić słowo na ten temat.
Tak, szczęść Boże, panie doktorze. I
witam, witam. Daj Boże, mówią w górach.
I jako młodzi ludzie chcielibyśmy podjąć na początku taki temat. Czy mógłby pan doktor podpowiedzieć nam, w jaki sposób powinniśmy rozmawiać z naszymi rówieśnikami, z młodymi ludźmi właśnie na temat czystości? No bo wiemy, że jest to temat dość delikatny i trudny właśnie szczególnie w dzisiejszych czasach. No i jak powinniśmy to robić, aby nikogo nie urazić, ale też nikogo nie zrazić właśnie do tego walczenia o tą cnotę czystości?
To znaczy, czasem trzeba kogoś urazić, tak, żeby nie być tak grzecznym, ale tak spokojnie i poważnie. Myślę, że mówienie w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy o otoczenie jest, tak powiem, ściekiem nieczystości, gdzie jest propagowana nieczystość jako norma, jako moda, jako styl, to myślę, że wygłaszanie jakichś wielkich planów na temat czystości raczej będzie bolało tego, który to wygłasza. Natomiast, co mi się wydaje, i zresztą jest to sprawdzone, można i należy nie ukrywać tego, to my zdecydowaliśmy żyć w czystości i można lekko zaniepokoić. Znaczy, przecież dzisiaj świat toleruje wszystkie dziwactwa, więc my jesteśmy takimi dziwakami, którzy postanowili żyć w czystości zupełnie inaczej niż świat nakazuje. I mamy takie dziwne przekonanie, że jak się spotkamy za 20 lat, to my tego nie będziemy żałować. I dać im do myślenia. Bo jakieś takie nachalne tłumaczenie, wymuszanie, że musicie zrozumieć, nic nie muszą. Problem polega na tym, że ludzie po prostu mają, jak ja to często mówię, pomieszane bazy danych. Nie to, że nie mają rozumu. Mają, potrafią wyciągać wnioski, tylko wyciąganie wnioski z fałszywych danych. Owszem, dobrze jest dawać właściwe dane, tak? Bo można tych danych za czystością, nawet medycznych, można sporo podać. Chociażby taki banalny, o którym niestety większość mamuś nie wie, że mniej więcej 5 lat od pierwszej miesiączki, no to liczymy, to jest takie duże naście, kobieta uzyskuje pełną odporność immunologiczną, odporność zdrowotną, przeciwko również infekcjom, zakażeniom, które są najczęstszym powodem niepłodności. Czyli tak naprawdę ze względów medycznych, nie moralnych, czy ze względu na wiarę, ze względów medycznych, powinno się zabronić podejmowania współżycia dziewczynom przez 5 lat od pierwszej miesiączki, prawda? No oczywiście szok dla większości, bo świat nie mówi prawdy. Tam są, tak samo są straszliwe konsekwencje spójcia z wieloma partnerami. Myślę, są nosicielami wirusów, które na jednego się bardzo łatwo kobieta ułatwia. Takie z grupy brodawczaków wirusy papiloma. Na jednego kobieta się ułatwarnia, może być z mężem przez całe życie tym samym. Mimo, że on ma te wirusy, to żadnej choroby z tego nie wynika. Drugi, trzeci, piąty tak zwany partner. Zaczynają się choroby aż do nowotworowych, prawda? Ale tego też ludzie nie wiedzą, ludzie nie mają wiedzy. Wiedzą, że jest fajnie, że trzeba się spalić przed ślubem, że najpierw się zamieszka razem, tylko że to wiedza nie jest podparta żadnymi faktami, prawda? Żadnymi ani badaniami, ani faktami, ani medycznymi, ani żadnymi innymi, prawda? Także generalnie uważam, że trzeba ludziom dostarczać wiedzy, że czystość. Oczywiście ludziom wierzącym jest prosto powiedzieć, czystość jest pomysłem Pana Boga, a dokładnie czystość to jest życie dokładnie takie, jak Pan Bóg dla nas wymyślił. Czyli jest to życie najbardziej szczęściodajne. Tak używam takiego słowa, którego nie ma, ale go tak często używam, że może kiedyś wejdzie do słownika. Tak, prawdziwa czystość daje szczęście, bo to czystość jest nic innego jak życie w zgodzie z Panem Bogiem. Z Jego planem dla nas, a nikt lepszego planu dla nas nie ma. To bycie, czy coś bycia człowiekiem określa 10 przykazań. 3 pierwsze dotyczą relacji ze Stwórcą, a 17 tych relacji międzyludzkich. I to znaczy być człowiekiem. Więc im dalej od tego ludzie odchodzą, tym dalej odchodzą od swojego szczęścia. Tylko, że tego nie wiedzą. No to niech się dowiadują, prawda? Ale mówię, taki młody człowiek, który ma kolegów, którzy zupełnie inaczej myślą niż on, to ja uważam, że najlepiej go tylko zaniepokoić. Ja tam wierzę, że nie będę żałować. I zostawić go z tym. Nie ukrywać tego, że żyjemy w czystości. Ja mam syn przyjaciół, miał taką przygodę, chociaż to nie jest dobre określenie. No poznał dziewczynę na trzecim roku, postanowili być razem, no i powidać, jak oni się zachowują, czy po imprezie idą do jednego łóżka, czy nie. I byli strasznym przedmiotem takiego ataku otoczenia. Oczywiście, bo to jest wyrzut sumienia. Atakowali ze wszystkich stron, no i w końcu, jak już zawiadomili o ślubie, to koledzy dopadli tego młodego mężczyznę, jak powiedziałem, syna przyjaciół, i mówią, stary, no wszystko rozumiemy, ale po co ty się żenisz? On im przepięknie powiedział, bo ją kocham, ale wy tego nie zrozumiecie. Tak, nie zrozumieją. I w związku z tym mogą być zwrotną, bo tak naprawdę jedynym źródłem szczęścia człowieka jest miłość, prawda? Miłość do Boga, miłość do ludzi. Zaczynanie od tego końca, od nieczystości, po prostu rujnuje miłość. No i to jest też i można potwierdzić i zwykłym rozumem i badaniami socjologicznymi, że pary, które zaczynają, mieszkają razem na przykład. Często w ogóle nie dochodzą do ślubu, to jest, tych nikt nie zliczy, ale ci, którzy dochodzą, znacznie częściej się rozwodzą niż ci, którzy żyli osobno, dopóki się nie pobrali, prawda? Także myślę, że argumentów jest bardzo dużo, ale te argumenty nie dotrą. Raczej uważam, że taką najsilniejszą ewangelizacją to jest takie podejście. To, co było za pierwszych chrześcijan. Ludzie patrzyli na nich i mówili, zobaczcie, jak oni się kochają. Zobaczcie, jak oni są szczęśliwi. My chcemy tak samo. Niech patrząc na młodych ludzi, ich koledzy, widzą, że oni są szczęśliwsi. Oni są pogodniejsi, radośniejsi, niewybuchowi, jacyś niedrażliwi, prawda? I to jesteśmy winni światu zagubionemu, że my pokazujemy, że życie w zgodzie z pomysłem Pana Boga jest po prostu, jak ja to mówię, szczęście dajmy. Dają te szczęście. Prawda? I nie ukrywajmy tego. A nie próbujmy na siłę nawracać, bo to będzie efekt odwrotny. Znaczy staniemy się przedmiotem ataków, prawda? Bo jesteśmy wtedy ci, którzy żyją w czystości, deklarują, chcą tak żyć, są takim wyrzutem sumienia dla innych. Z dawna się z tego rozgrzeszyli. To tak w największym skrócie.
Panie doktorze, a tak jakby przenosząc się właśnie już z tego aspektu tego przedmałżeństwa, przenosząc się na już samo małżeństwo, mamy takie pytanie, czy po ślubie już zbliżenie seksualne jest, tak można powiedzieć, w cudzysłowie nakazane od razu, czy jeżeli nie jest się jeszcze do końca tak gotowym w przełamywaniu też pewnej nieśmiałości, czy można się z tym jakby poczekać, czy może już też jakby ta nieśmiałość jakby ze ślubem znika i nie jest to potrzebne? Jak to można...
To znaczy tak, widziałem różne przypadki, ale Jan Paweł II pisze o tym, że miłość sublimuje, że wchłania wstyd, że to znika w małżeństwie. To nie jest tak, że od razu. Natomiast myślę, że problem jest troszeczkę wymyślony, bo bardzo rzadko zdarza się, że para po ślubie nie podejmuje prób współżycia. Owszem, są czasem takie opory, że dziewczyna nie chce, żona już, nie chce się rozebrać, nie chce, żeby światło było, bo ona jednak ma zachowaną, dzisiaj już niestety rzadką, naturalną wstydliwość, ale to się na pewno z czasem zmienia. Natomiast nie radziłbym, żeby na bardzo długo odkładać współżycie po ślubie. I myślę, że to chyba się nie zdarza często. Zdarzają się sytuacje, gdy się nie udaje podjęcie współżycia, to jest zupełnie inny temat, prawda? Także są różne, najczęściej psychiczne blokady, które utrudniają normalne współżycie. I to na szczęście z tym sobie radzą i psychologowie, i medycyna, bo to czasem przy chorobach typu pochwica, to medycyna sobie z tym radzi, prawda, odpowiednio tam oddziaływując, a ona uniemożliwia zjednoczenie narządów, prawda. Także ja bym takiego myślał, że nie jest powszechny problem, żeby czy my się zdecydujemy odkładać, czy nie odkładać. Kiedy się mówi o nocy poślubnej, akurat to nie jest dobry pomysł, żeby rozpoczynać współżycie w dniu ślubu, kiedy jesteśmy zmęczeni, podemocjonowani, najważniejszy dzień w życiu. Do tego jeszcze często alkohol, prawda? To wszystko razem połączone nie jest takim wyciszeniem, oddaniem się tylko sobie, myśleniem tylko o sobie. To utrudnia oczywiście. Ale w kulturach wschodu jest takie dawkowanie, bo tam ludzie się razem pobierają, w ogóle widząc się pierwszy raz w życiu na ślubie z nadania rodziców, prawda? A tak na marginesie procent rozwodów jest 2 w tamtych kulturach, nie 50, tak jak w Europie i więcej. Tak więc oni, widząc się pierwszy raz w dniu ślubu tak naprawdę, oni tak powiem, poznają się i ten proces jakoś tam trwa. I rzeczywiście to jest jakoś tam limitowane pewnymi przepisami, w którym dniu, na ile się mogą do siebie zbliżyć i na pewno współczucia nie ma natychmiast. Natomiast u nas, myślę, takiego problemu nie ma i pragnienie dość szybkiego, zwłaszcza po stronie mężczyzn. To się trudno dziwić, bo mężczyźni mają ten duży dynamizm reakcji seksualnych. Są straszliwie atakowani już od dziecka, zanim się dojrzewanie zaczyna, już są atakowani bodźcami, które nie działają wprost seksualnie, ale zaciekawiają, tak? Już chłopcy 17-letni są uzależnieni od pornografii dzisiaj. Przecież nie po linii seksualnej, bo ich reakcji seksualnych nie ma. Tylko właśnie jakąś fascynacją, obrazem, od czego nie mogą się oderwać. Coś zakazanego, coś niesamowitego, tak. Oczywiście dziecko nie rozumie, co tam się dzieje, tak. Dla dziecka oglądanie służącej pary to zawsze jest jakaś przemoc, jakieś coś złego, tak. Tak więc te pomysły psychologów niektórych, żeby rodzice uświadomili dzieci, pokazując, jak się służyje, to oczywiście bzdura kompletna, to można tylko dzieci poranić. Tak więc wracając tylko do tego pytania. Myślę, że nie ma wielu takich par, które bardzo odwlekają świadomie, jeśli nie ma żadnych problemów współczucia i też nie namawiałby do tego, tak? Bo to jest normalny wyraz miłości małżeńskiej, oddania się sobie wzajemnego. Przy tym świat wchodzi nacisk generalnie na doznania, które są też jakoś ważne, też się Pan Bóg wymyślił, one są dobre, nawet mają, nawet ten orgazm kobiet ma nawet pewne znaczenie płodnościowe, jeśli chodzi o transport plemników, ale tak naprawdę to nie jest najważniejsze w tym spotkaniu dwojga kochających się osób, osób o głębokiej więzi psychicznej, osób o głębokiej więzi duchowej, ta fizyczność jakby dodatkiem, a świat koncentruje się wyłącznie na fizyczności. Czym oczywiście wyrządza ogromną krzywdę, bo osoby, które mają problem z tym z odbiorem bodźców tych w sferze fizycznej, często myślą, że w ogóle do siebie nie pasują, nie mogą być ze sobą razem, że muszą się rozejść, tak dalej, bo świat takie rzeczy głosi. Prawda? Tak więc myślę, że ten problem taki postawiony w ten sposób raczej nie chcę powiedzieć trochę wydumany, bo nie chcę nikogo obrażać, ale troszkę teoretyczny. Natomiast samo współżycie jest rodzajem, ja powiedziałbym, powinności małżeńskiej. To znaczy, żadnych z małżonków, trzeba bardzo dobierać słów, żeby kogoś nie urazić i żeby nie być źle odczytany. Żadne z małżonków nie powinno odtrącać drugiego. A nawet stawiać sytuacji, w którym ten drugi czuje się odtrącony, subiektywnie czuje się odtrącony. Czyli mamy tu bardzo delikatnie do tej sprawy podchodzić. I jeżeli jedno z nas nie może, na początku na pewno częściej kobieta, na przykład po ciężkiej awanturze, po zranieniu psychicznym, normalna kobieta nie może wejść z mężczyzną, który jej naurągał do łóżka, prawda? Niestety, jeżeli on na niej to wymusi, w takiej sytuacji, ona się zgodzi, jakby wbrew sobie, to w niej powstają blokady. Są cię biorące kawały o bólu głowy żony na myśl o współżyciu. Tak, jeżeli jest przymuszana notorycznie w warunkach dla siebie złych, w warunkach jakiegoś lęku, to oczywiście, jako że jesteśmy całością cielesną, psychiczną, duchową, no to te psychiczne i duchowe cierpienia przekładają się na fizyczność, która po prostu się blokuje, prawda? Naprawdę ją boli głowa na samym myśl o współżyciu. Tak więc sprawa jest bardzo delikatna i powinna żona, bo częściej to jest tak, że mężczyzna naciska na współżycie, nie rozumie, że są warunki złe. Żona nie powinna powiedzieć nie, bo nie. Odwal się tak, wąchany nie my, ty. Nie, nie. Ona ma mu wytłumaczyć, dlaczego nie. To wzbudza wielu ogromne oburzenia. Tak, ma wytłumaczyć, bo to jest jej mąż. To nie mówię o ludziach, którzy się spotkali na stanku tramwajowym, tylko o żonie i mężu. Ona ma go do końca życia i ona ma go nauczyć, jakie warunki dla niej są dobre, akceptowalne, upragnione. A zgadzając się w warunkach złych, to tego nie nauczy. Więc ona ma mu umieć odmówić w ten sposób, że on się nie będzie poczuł odrzucony. Tak? A często po latach to działa w drugą stronę. Żona prosi o odrzucenie, a mąż ją odrzuca. Prawda? I nawet jeżeli rzeczywiście są warunki, że on nie może w danej chwili służyć, nawet z powodu jakiegoś tam totalnego zmęczenia, jakiegoś bardzo nerwowej pracy i tak dalej, to też nie ma jej powiedzieć nie, bo nie, bo mi się nie chce. To ma wytłumaczyć, co się z nim dzieje i dlaczego w tej chwili nie może, tak? Zaznaczam, ja mówię o mężu i żonie. Bo świat mówi o partnerach, tak? To nie, nie. Żona nigdy nie powinna się, kobieta nigdy nie powinna się zgodzić na współżycie z kimś, kto nie jest jej mężem, prawda? Bo on nie daje żadnych gwarancji ani jej, ani dzieciom, które mogą się przecież poczuć. Ale w małżeństwie o tą sferę należy zadbać właśnie wyjaśniając się nawzajem, które warunki są dla mnie złe, które dobre, prawda? I te żony muszą powiedzieć, ja się zgodzę na współżycie, ale musi być trzeźwy. To jest straszne, co mówię. ale to się dzieje w małżeństwach, prawda?
Mhm.
Bo, psychicznie torturuje żonę, wyśmiewa wręcz drwi z jej religijności, szydzi, po czym ciągnie do łóżka, powołując się na Pismo Święte, że ciało żony należy do męża, tak wyrwane oczywiście z kontekstu. Więc to nie tak to powinno być. To jest najdelikatniejsza sfera i obie strony powinny sobie wyjaśniać, dlaczego pragną i dlaczego nie mogą podjąć współżycia. Jakie warunki musi ta druga strona spełnić, żeby mogło dojść do normalnego współżycia, które jest w pełni akceptowalne, bo takie będzie ich jednoczyć. Współżycie wymuszone w warunkach zwykłych będzie ich rozdzielać.
Panie doktorze, tutaj myślę, że jeszcze wiele na ten aspekt można by było mówić. Niemniej jednak chcemy troszeczkę cofnąć się do kwestii czystości, właśnie tej czystości w narzeczeństwie. Czystości w ogóle szeroko rozumianej, która dotyczy każdego człowieka. I tak konkludując, panie doktorze, gdybyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie, czystość, a komu to potrzebne?
Każdemu, kto chce być szczęśliwy. Absolutnie. Każde odejście od czystości, i to nawet tej szeroko rozumianej, czyli nie tylko tej seksualnej, ale w ogóle od czystości, czyli od przykazań, niszczy człowieka, bo przykazania są niczym innym, jak ochroną naszego dobra. Przykazania wskazują, co jest sprzeczne z naturą człowieka. Jeżeli będę zabijał, będę cudzołożył, będę kradł, będę kłamał, to ja sam siebie będę niszczył swoje szczęście. Odpowiedź jest bardzo prosta. Po co czytać? Po to, żeby być szczęśliwym, prawda? Tylko niestety nie każdy to rozumie, albo raczej większość tego nie rozumie. Bo przyjmuje kryteria oceny przyjemność. I mówią często ludzie, nawet to szczęście takie rzeczy słyszę, że Pan Bóg wymyślił przyjemność, i tym panem mogę sobie porozumieć gębę wycierają. Pan Bóg wymyślił przyjemność, więc skoro coś jest przyjemne, to musi być dobre. Oczywiście bzdura totalna. Janek Potasu podobno bardzo migdałami pięknie leci, ale nie radzę próbować. To jest śmiertelną trucizną, prawda? Więc przyjemność nie jest kategorią rozróżniającą dobro od zła. I są przyjemności piękne, które budują człowieka i budują jedność między ludźmi. I są przyjemności ohydne, które człowieka niszczą, degradują, tak? No, panie ogłaszają się w internecie, że ich wielkim hobby jest pomaganie kobietom w aborcji, tak? I one są jakoś tam zadowolone, bo nie dość, że im się spełniają plany, to jeszcze sobie kasę nabijają, prawda? Ale jest to ohydne. I takie przyjemności, i rzeczywiście tą przyjemność tego, że pomagają kobietom, no prowadzą do ruiny, odciągają od szczęścia. Mamy po to rozum, żeby rozróżniać przyjemności dobre od złych, przyjemności zgodne z naturą i przyjemności sprzeczne z naturą. I jeżeli będziemy zażywać przyjemności sprzecznych z naturą, one będą przyjemne, ale będziemy rujnować swoje szczęście. Więc tu wyżej wchodząc na poziom psychiczny, mamy radość, mamy inne przeżycia. Przyjemność to jest akcja ciała, tak? Bodziec reakcja. Te same bodźce będą na słabszą reakcję, więc przyjemnościami się nie da nasycić, można się jedynie przejeść i znudzić. Więc tu wyżej są zadowolenia, radości. To wszystko wynika ze spełnienia oczekiwań. I znowu podobna sytuacja. Oczekiwanie może być czegoś pięknego i dobrego i radość ze spełnienia oczekiwania będzie budująca. Natomiast mogę mieć oczekiwania no, złe, grzeszne, wynaturzone. Zaczynając od tego, żeby sąsiadowi gradobicie zniszczyło plony. Prawda? Takie oczekiwania bywają na przykład. Albo żeby mu krowa zdechła. No to oczekiwanie, jak się spełni, sprawi radość, ale ta radość będzie niegodziwa po prostu. Nie buduje szczęścia człowieka. Natomiast są piękne oczekiwania, oczekiwania miłości, służby, pomagania innym i tak dalej, które spełniane z jednej strony dają szczęście człowiekowi, z drugiej strony uzdolniają go do jeszcze większego wysiłku, czyli większych darów, prawda? Bo my tak naprawdę jedynym źródłem szczęścia, bo to byliśmy na poziomie przyjemności ciało, na wymiarze psychicznym, gdzie nasze plany się spełniają, czyli jest radość, zadowolenie, satysfakcja. I w wymiarze duchowym to jest relacja osoby do osoby. To jest jedyne źródło miłości, to jest relacja człowieka do Boga i człowieka do drugiego człowieka. Takie mamy źródła szczęścia. A ludzie w ogóle nazywają coś przyjemność szczęściem i bawią się. I śmieją się z tych, którzy rezygnują z niektórych przyjemności.
Panie doktorze, Bardzo dziękujemy również za to rozróżnienie w tym poszukiwaniu szczęścia autentycznego od tego szczęścia, które no, mieni się namiastką, ale taką często na chwilę i później konsekwencje są takie, nie inne. Dziękujemy za to naświetlenie i za to podzielenie się swoim również doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie.
To ja dziękuję.
Bóg zapłać. Pan doktor Jacek Polikowski, szczęśliwy mąż, ojciec oraz dziadziu, jak pan doktor zresztą sam o sobie często mówi.
Tak, jeszcze po prostu mówi też, bo kolejność musi być zachowana. Tak. Szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym mężczyzną, szczęśliwym mężem, szczęśliwym ojcem, szczęśliwym teściem i szczęśliwym dziadkiem. Gdyby jedno ogniwo wypadło, to już moje szczęście byłoby zniszczone.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy.
Ja
i tych wszystkich również, którzy tworzą to szczęście. Na antenie Radio Maryja czas wzrastania wraz z duszpasterstwem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz zaproszonymi gośćmi. Rozmawiamy na temat czystości, zadając pytania, komu to potrzebne. Już za chwilę powracamy, by kontynuować. Tymczasem miłość cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa.
Cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. A czasem się unosi pychą i gniewem, upragnie tylko swego świat, chce dla siebie. Opuszcza się bez wstydu, szuka poklasku, pamięta tyle złego, płacze o brzasku. Cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Nikomu nie chcę wierzyć, w oczy się śmieje i nawet sobie nie pokłada nadziei. I bywa jak proroctwa, które się kończą, zachodzi jak słońce. Łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Największa z trójki wiara, miłość, nadzieja, przetrzyma wszystko, wszystko w dobro zamienia. I będzie trwać przez wieki i nie ustanie. Czekamy na nią zawsze, my Koryntianie. Bo cóż jest bez miłości, pustka bez końca. I każdy bez niej lepiej jak niech przęcząca. I każdy
stanie na antenie Radia Maria, 22:36. Czystość, jaką to potrzebne? Temat naszego dzisiejszego spotkania, naszymi gośćmi duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz zaproszeni goście. Pytania, na które szukam odpowiedzi. Dlaczego warto walczyć o czystość małżeńską? Spoglądamy również i na SMS-y, spoglądamy również na komunikatory, jak sytuacja wygląda.
Tak, tak więc myślę, że możemy od SMS-ów zacząć najpierw. Tutaj jeden z SMS-ów brzmi tak. Świetna i niezwykle potrzebna audycja. Bardzo dziękuję panu profesorowi za danie nadziei na praktykowanie cnoty czystości wszystkim, nawet tym, którzy podczas tej drogi upadli. Dzięki też Kasi i Michałkowi za ich piękną historię miłości. Pozdrawiam wszystkich w studio i czekam na więcej. A u ciebie, Emilia, na Facebooku? Co,
tak,
jaki
na przykład
masz?
Marysia napisała: szczęść Boże, czystość jest darem danym człowiekowi od Boga. Cnota ta dotyka człowieka w jego istocie, ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jesteśmy w swojej istocie wyjątkowi.
Dziękuję wam, dziękuję i serdecznie zapraszamy do tego, aby komentować nadal. I tutaj pan profesor został wywołany i ta nadzieja, którą, proszę, poprzez słowo krzepiące można wlać w serce drugiego człowieka. To niezwykle również ważne i potrzebne, zwłaszcza chyba w tej rzeczywistości cnoty czystości.
Drodzy moi, ja myślę sobie, że warto zwrócić uwagę na to, że czystość dotyczy nie tylko poszczególnego człowieka, nie tylko powiedzmy narzeczonych, czy później małżonków, ale generalnie ta czystość ma też bardzo, bardzo szeroki wpływ na całe nasze otoczenie tak naprawdę, bo chciałbym się odnieść trochę do tego, co mówił pan Pulikowski odnośnie 10 przykazań, bo zauważmy, że jak na pewno pamiętamy, mamy te dwie takie powiedzmy tablice, że pierwsze przykazania dotyczą Pana Boga, druga tablica dotyczy relacji. I tutaj w tych relacjach jest bardzo ciekawa rzecz, bo pierwsze przykazanie z tej drugiej tablicy, czyli czci ojca swego i matkę swoją, to jest jedyne przykazanie sformułowane pozytywnie. I teraz, moi drodzy, ja wychodzę z takiego trochę założenia, często powtarzam studentom, że my nie mamy wpływu na to, jakich mieliśmy rodziców, jakie mieliśmy środowisko życia, natomiast mamy wpływ na to, jakich rodziców będą miały nasze dzieci. I teraz, jeżeli będziemy dbać o to, żeby nasza czystość była rzeczywiście dobra, budująca, jeżeli będziemy budowali też relacje pomiędzy sobą dobre, to dzieci także łatwiej będą miały z realizacją tego czwartego przykazania. A realizacja tego czwartego przykazania jest niejako fundamentem do tego, żeby przestrzegać innych przykazań. Czyli tak naprawdę z czystością jest też związana pewna odpowiedzialność. I jeżeli, drogi słuchaczu, może upadłeś w swoim życiu, albo cały czas upadasz, jeżeli chodzi o czystość, to pamiętaj, że ta twoja walka też będzie miała znaczenie nawet dla twojego otoczenia. Ja to mówię także jako terapeuta rodzinny, mówię jako terapeuta uzależnień, że w wielu, wielu przypadkach sama walka jest budująca. Walka o to, żeby na powrót wstać, żeby na powrót walczyć o swoje szczęście, a także i szczęście innych.
To również niezwykle ważne słowa wlewające także i te nadzieje, ale i dające pewnego rodzaju taki bodziec do tego, żeby walczyć o to szczęście, o którym również mówił pan dr Pulikowski i także pan profesor na początku swojej wypowiedzi, że tak naprawdę to jest walka właśnie o szczęście. A tak rozmawiając z młodymi ludźmi, to niejednokrotnie w tym temacie czystości pojawia się takie pytanie, taka może pewnego rodzaju sugestia, że no, taką również motywacją dla ludzi jest przekonanie, że przecież przed ślubem trzeba się sprawdzić. Nie wiem, jak wy na to spoglądacie, właśnie na takie przekonanie, że no, musimy się sprawdzić, że się nie kupuje woda, kota w worku, że no, jednak trzeba. Jak wy na to spoglądacie?
Ja kiedyś jakby słuchałam różnych właśnie audycji na temat czystości i padło takie sformułowanie, że sprawdzić to możesz sobie swój profil na Facebooku i tyle, ile masz lajków pod danym zdjęciem. Więc myślę, że ja do tego bym się bardzo mocno ustosunkowała właśnie pozytywnie właśnie do tego stwierdzenia. No i właśnie, bo teraz możemy powiedzieć, że się sprawdzimy mieszkając razem, ale nie wiemy, jacy będziemy w danej sytuacji, na przykład kiedy pojawi się dziecko, kiedy pojawią się dane problemy i tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, jak dana osoba się w tej sytuacji zachowa, no bo jednak przed mieszkaniem, przed ślubem ta sytuacja się nie pojawi. Więc myślę, że no, kiedy osoba mówi, że musi sprawdzić się przed ślubem, no to myślę, że to nie jest takie jakby poprawne sformułowanie.
Ja zarazem spotkałem się właśnie z takim spostrzeżeniem, że trzeba zobaczyć, kto się razem mieszka, czy nie będziesz wiedział, na przykład jak ona zareaguje na twoje hobby, na twój bałagan, może skarpetki gdzieś zostawione pod biurkiem, no różne są sytuacje, jesteśmy różnymi ludźmi. Ja wychodzę z takiego założenia, że oczywiście musimy się sprawdzić przed narzeczeństwem, małżeństwem, musimy dokładnie poznać swoje charaktery i tak dalej, żeby wiedzieć, kim jesteśmy, ale dla mnie taką kluczową cechą, która moim zdaniem definiuje to, czy jakaś osoba naprawdę będzie nadawała się do małżeństwa, czy nie będzie się nadawała, jest to cecha umiejętności rozwiązywania różnych konfliktów, albo po prostu sprzeczności zdań w danym temacie. Bo w sytuacji, gdy będziemy umieli rozwiązywać wszystkie konflikty, różne konflikty. Te większe o to, czy idziemy do piekarni, czy do ciastkarni, czy dzisiaj idziemy do opery, czy do teatru, czy nie wiem, czy może bierzemy kredyt na mieszkanie, czy raczej może na razie będziemy wynajmować to mieszkanie. To są różne decyzje życiowe, ale jeżeli my jako małżeństwo będziemy potrafili wszystkie rozwiązywać, oczywiście czasem dwugodzinną dyskusją, czasem tygodniową dyskusją, ale jednak będziemy umieli rozwiązywać, to nieważne jakie problemy spotkałyby nas w życiu, to my te problemy rozwiążemy. Moim zdaniem najważniejsze, co trzeba sprawdzić przed małżeństwem, to właśnie tą cechę umiejętności rozwiązywania różnych konfliktów.
Jeśli można odrobinkę tylko dopowiedzieć, z perspektywy czasu wydaje mi się, że szczególnie ważne są dwie cechy. Pierwsza to jest życzliwość, a druga to jest przebaczenie. I tak na przestrzeni tych 20 lat mojego związku małżeńskiego wydaje mi się, że to są najważniejsze cechy, które warto jest w sobie wypracowywać.
A spoglądając dalej, również na argumenty młodych ludzi, którzy mówią, no ale jeśli ludzie się kochają, planują się pobrać, to co to za różnica, czy będą współżyć dzień przed ślubem, czy dzień po ślubie, co to zmieni?
Kiedyś ja jak właśnie gdzieś tak oglądałem na YouTubie, słuchałem akurat nauk świętej pamięci księdza Pawlukiewicza i on w pewnej katechezie powiedział, przytoczył, nie wiem, czy to była prawdziwa historia, czy to anegdota stworzona na potrzeby nauki, ale mówił tam o tym, że też warto mieć świadomość taką, że składanie przysięgi małżeńskiej to jest ślubowanie drugiemu człowiekowi, ale to jest składanie także przysięgi Panu Bogu. Ty przysięgasz przed Panem Bogiem, że bierzesz w opiekę tę drugą osobę, którą on przecież kocha najmocniej, jeszcze bardziej od ciebie, którą stworzył ze swojej wielkiej miłości, i że tak na dobrą sprawę ty ślubując tej drugiej osobie ślubujesz Panu Bogu. I tam właśnie odnośnie tej sytuacji powiedział, że przytoczył właśnie tą anegdotę do tej nauki, że już jest małżeństwo i oni się strasznie kłócą w końcu po tym ślubie, ileś lat są, ale nie mogą ze sobą już powoli wytrzymać, nawet gdzieś te kryzysy się powielają, pogłębiają, ale wtedy i tam powiedział, ale żona twardo powiedziała do swojego męża w jednej z rozmów, że ja od ciebie nigdy i tak nie odejdę, bo wtedy odejdę od Pana Jezusa, stracę go. Stracę możliwość sakramentów, jednoczenia się z Nim w komunii. Dlatego widzimy, jak bardzo przenika się sakrament małżeństwa z bliskością Pana Boga. To jest nieodłączny element. Piękny jest przecież wizualizacja taka, że małżonkowie, kiedy trzymają się razem za ręce, to te ręce ich splata Chrystus, tak? Jako taka trójca właśnie. Mąż, żona i Pan Bóg. Dlatego myślę właśnie tutaj jest też warto mieć taką świadomość, że ślubując drugiemu człowiekowi, ślubujesz także Panu Bogu. Że to Jemu przysięgasz, że ty zaopiekujesz się o siebie, ale przede wszystkim też o tą drugą osobę, którą on postawił na twojej drodze.
Tak, a propos też właśnie tego mieszkania przed ślubem, czy 4 dni przed ślubem, czy po ślubie, to właśnie też świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz opowiedział taką bardzo fajną, myślę, ciekawą historię. Przychodzi do niego właśnie narzeczeństwo 4 dni przed ślubem i mówi, wszechksiędza, no to już wszystko mamy podpisane, no to już chyba możemy zamieszkać tam te 4 dni przed ślubem, nic się nie stanie. A ksiądz właśnie odpowiada, że no niezbyt, a ona mówią, no jak co się takiego stanie, jeżeli już wszystko mamy właśnie podpisane. A ksiądz mówi, a czy byś chciał pójść do zakramentu pokuty, gdzie właśnie będzie ktoś siedział i nie będzie księdzem? No nie. A czy czujecie się jako małżeństwo już? Nie. A czy jesteście małżeństwem? No nie. I ksiądz Pawlukiewicz powiedział, ale wiecie, jest taki problem, bo w sobotę nie będzie żadnego księdza, żeby wam udzielił zakramentu małżeństwa. I oni mówią, ale jak to? Przecież ksiądz musi nam udzielić tego sakramentu. A on mówi, no przebiorę jakiegoś tam kościelnego za w sutannę, jest jeszcze przystojniejszy ode mnie, to wam tego ślubu udzieli. A oni mówią, ale nie, musi być ksiądz. No i on właśnie, ksiądz Pawlukiewicz, powiedział, że jeżeli chcecie mieć, właśnie tego chłopaka powiedział, że jeżeli chcesz mieć księdza, żeby udzielał wam waszego ślubu, no to też musisz chcieć mieć właśnie żonę w sypialni, a nie swoją narzeczoną czy swoją dziewczynę. I myślę, że to też są takie ważne słowa, żeby o tym pamiętać, że jednak ten czas warto zarezerwować właśnie może dla Pana Boga, żeby się lepiej przygotować do tego sakramentu właśnie małżeństwa, a nie właśnie jeszcze spędzać go tak razem intymnie.
Tak spoglądam na was, mamy tutaj trzy parę narzeczeńskie, a narzeczeństwo to czas rodzenia się miłości. To czas rodzenia się miłości, budowania wzajemnego również zaufania i nie wiem, jaką rolę w tym względzie według was odgrywa pielęgnowanie cnoty czystości.
Też ja chciałabym wrócić może jeszcze do wcześniejszego pytania. Mówiliśmy o tym, czy warto się sprawdzić. I przyznam szczerze, że gdy informujemy o tym, że nie mieszkamy przed ślubem znajomych, a mamy naprawdę różnych znajomych i wierzących, i niewierzących z różnych środowisk, no to nawet ci wierzący bardzo dziwnie na to reagują, jak to w tym świecie się nie sprawdzicie, właśnie powołując się na tego przysłowiowego kota w worku. Ja powiem inaczej. Ja już tyle razy, może to kontrowersyjnie zabrzmi, ale sprawdziłam Michała w tych najważniejszych kwestiach. Bo małżeństwo to nie jest tylko sfera seksualna, ale to, jak radzimy sobie właśnie w sytuacjach konfliktowych, czy umiemy ze sobą rozmawiać, czy nie. Czy umie się mną zaopiekować, gdy będę chora, gdy będę w gorączce leżała na przykład. I w takich różnych sytuacjach właśnie potwierdził, że jest tą osobą, której mogę zaufać i z którą chcę wziąć ślub. Więc to nie powiem, że nie sprawdzamy się, bo właśnie ten czas przed ślubem to jest czas na sprawdzenie się, ale nie tylko w tej sferze seksualnej.
A ja powiem coś o czystości, dlatego że mi się bardzo podoba w ogóle to sformułowanie, że to jest walka o czystość, bo ja mam temperament bardzo taki wybuchowy, mam piękną narzeczoną, nie widać jej może, nie widzą jej radiosłuchacze, ale to muszą uwierzyć mi na słowo. I dla mnie to jest naprawdę też walka o czystość. I czasem jest ciężko. W ogóle myślałem, że jak wejdę w narzeczeństwo, że to już będzie blisko ślubu, to będzie o wiele łatwiej. Ale jest ciężko czasami. Ale jak się udaje wygrywać tą walkę, to jest to dla mnie duża satysfakcja. I też bardzo mi pomogło to, że tak jakby Kasia wie o tym, że dla mnie to jest naprawdę walka i ona mnie tym wspiera. Czasem nie rozumie tego, że dla mnie to może być ciężkie. I to mi bardzo dużo, że tak powiem, dało. Ja przez 5 lat mieszkałem w Warszawie i ja zajmuję się zawodowo marketingiem i dla mnie jest... Mamy różnych znajomych i jak przyjechałem kiedyś z Kasią do Warszawy ze 2 lata temu właśnie i przedstawiłem ją jako moją dziewczynę, to właśnie, bo często jak jeździmy na Podlasie, to właśnie wstępujemy tam do moich znajomych i się zdziwili, że my nie mieszkamy razem. Koleżanka, która mówi, że chodzi do kościoła, z Kasią rozmawiała o rekolekcjach i ona powiedziała, jak to nie mieszkacie razem, przecież to jak wy się sprawicie przed ślubem. Więc wiem, jaki jest duży nacisk czasem społeczny i też widzę, w jaki sposób są skonstruowane reklamy. One uderzają tak naprawdę w seksualność i młodzi ludzie są dzisiaj bombardowani w mediach społecznościowych. To jest po prostu bardzo dostępne. Nie ma żadnych tak naprawdę ograniczeń. Młodzi ludzie mogą wejść w jaką chcą przeglądarkę, mogą zobaczyć co tylko chcą. Nie ma praktycznie nad tym żadnej kontroli. A to jest świat, który bardzo młodych ludzi, że tak powiem, fascynuje. Coś zakazanego, coś co jest atrakcyjne dla oka. I uderza u młodych mężczyzn przede wszystkim w taką właśnie bardzo czułą sferę. I też nie będę oczywiście reklamował w jakich mediach, ale ostatnio widzę naprawdę, nawet narzeczonej mówiłem Kasi, że widzę olbrzymi wysyp artykułów, które mówią o tym, że właśnie, że kobiety powinny być wyzwolone, że jest, nie trzeba się wiązać w ogóle. No jest taki olbrzymi nacisk i takie uderzenie w rodzinę i w instytucje małżeństwa. Ja też mam różnych znajomych, mam kolegę, który bardzo dobry kolega, dla mnie jest bardzo dobry, ale jest ze swoją dziewczyną już 7 lat i on jej oświadczył, że nie zamierzam się z tobą zaręczyć, będziemy razem, ale będę miał, że tak powiem, będziemy żyli prawie jak małżeństwo, ale nie zaręczy się z tobą. Taki trochę Piotruś Pan i to jest, wielu mężczyzn boi się wziąć odpowiedzialność. Ja też miałem wątpliwości właśnie, czy to jest, czy ja jestem gotowy, czy to jest ten czas i było dużo wątpliwości, bo zawsze chciałem mieć dzieci, zawsze chciałem mieć żonę, ale kiedy już trzeba podjąć tą decyzję, to przychodzi nagle czasem, przynajmniej u mnie przyszedł taki lęk, że może jeszcze nie jesteś dojrzały, może jeszcze powinieneś popracować nad swoją karierą, może nie wiem, więcej pieniędzy mieć, czy ty jesteś na tyle dojrzały, żeby mieć żonę, żeby za chwilę dzieci wychowywać, jeśli masz tam właśnie jakieś takie obawy. No tak ode mnie.
Dziękujemy również za to podzielenie się swoim doświadczeniem tej walki. Walki o szczęście, bo o to tak naprawdę chodzi. I tutaj wspomniałeś, Michał, o kwestii, które niesamowicie pomagają w tej walce. To właśnie, to narzeczona. To jest też przepiękne, bo też o to chodzi właśnie w małżeństwie, żeby być dla siebie tym wsparciem. Kasia też przepięknie powiedziałaś o tym sprawdzeniu Michała w tych naprawdę ważnych i newralgicznych momentach, chociażby kiedy człowiek jest faktycznie, potrzebuje tej pomocy i czasem jest sam, a tu proszę, jest ten, który pomaga.
I może ojcze jeszcze coś dopowiem, bo ja mam kilka kazań, które mi bardzo zapadły mi po prostu w głowę i kiedy byłem na studiach, pamiętam, że mieliśmy mszę niedzielną, wtedy jeszcze nie było sanktuarium, mieliśmy w kaplicy i ojciec Drążek miał kazanie, które zapadło mi bardzo mocno do głowy. Ojciec Drążek powiedział, że siedzimy tutaj czasem niektórzy gdzieś tam schowani, boimy się tak jakby bliskości Pana Boga i powiedział zdanie, które mnie później w Warszawie, jak miałem jakiś gorszy czas, mnie trzymało przy życiu. Też jak wyjechałem, tak mówię dosłownie przy życiu, tak samo jak byłem gdzieś w Anglii daleko i miałem gorszy czas, to właśnie to było zdanie takie, że nie ma takiego grzechu, którego Pan Bóg ci nie wybaczy, którego ci nie, jeśli będziesz chciał właśnie się z Bogiem pojednać i będziesz chciał właśnie żyć w Jego łasce, to nie ma takiego grzechu, którego ci Pan Bóg nie wybaczy, bo ja często w różnych sytuacjach życiowych, nie wiem, kiedyś trenowałem lekkoatletykę i nie cieszyłem się w ogóle ze swoich osiągnięć. Nawet mojej mamie zabraniałem się cieszyć, bo mówię, mamo, to jest jakieś tam osiągnięcie, ale ja powinienem być tu i tu. Powinienem być o wiele lepszy. I nie cieszyłem się ze swoich jakby sukcesów, tylko ciągle skupiałem się na porażkach. I tak samo było z grzechami. Jeśli zdarzył się jakiś grzech, to się tylko skupiałem na tym, że to jest porażka i że jestem beznadziejny. Nigdy nie patrzyłem, że może być to odbicie, że nie wiem, jeśli coś mi się udaje pokonać, to jest to właśnie jakiś sukces. Więc warto też właśnie i cieszę się, że jest z nami profesor Pilarz, dlatego że dziś jest olbrzymi nacisk, tak mi się wydaje, może pan profesor mnie poprawi, ale w psychologii tak jakby pornografia, masturbacja jest uważana za coś normalnego, że nie trzeba, że młodzi ludzie nie muszą z tym walczyć, że to jest naturalna, że tak powiem, potrzeba, która może być zaspokojona, bo tak.
Panie profesorze.
Chętnie się do tego odniosę. Nawet myślę sobie, że w kontekście takiego tematu sprawdzania się przed ślubem, proszę zauważyć, że to wszystko jest takie bardzo mocno egoistyczne. To znaczy, ja mam sprawdzić drugą osobę, czy będzie mi odpowiadała. Natomiast czystość przedmałżeńska pozwala sprawdzić siebie samego i siebie samą. Czy ja potrafię wobec pewnego kryzysu, wobec pewnych trudności powstrzymać gdzieś swoją żądzę, swoje napięcie różnego rodzaju. I rzeczywiście tutaj się zgodzę z tym, że współcześnie pornografia, masturbacja przez taką popularną pop-psychologię są traktowane jako właściwie takie naturalne źródło, naturalny sposób rozładowywania napięć, a to jest jedna wielka bójda na resorach, że tak powiem. To jest naprawdę straszne kłamstwo z tego względu, że jednoznacznie badania pokazują dotyczące uzależnień behawioralnych, że pornografia uzależnia w sposób bardzo, bardzo mocny. Skok dopaminowy, który mamy przy korzystaniu z pornografii, jest właściwie porównywalny do tego, co na przykład mamy przy korzystaniu chociażby z amfetaminy.
długotrwałe korzystanie z pornografii powoduje trwałe zmiany w mózgu, które normalnie mogą być fizycznie stwierdzone. Między innymi zmniejsza się ilość substancji szarej, odpowiedzialnej między innymi za wnioskowanie, za myślenie, za kojarzenie faktów. Poza tym zauważmy, że w przypadku pornografii to jest taki, można powiedzieć, idealny narkotyk. Idealny ze względu na to, że jest dostępny właściwie dla każdego, że jest bezpłatny. To też jest taka ciekawostka, że 98-99% treści pornograficznych w internecie to są treści dostępne za darmo, a mimo wszystko przemysł pornograficzny notuje zyski na poziomie przemysłu zbrojeniowego, będąc jednym z najbardziej intratnych biznesów na świecie. Czyli same reklamy, same subskrypcje gdzieniegdzie, powiedzmy, są na tyle atrakcyjne dla tych, którzy produkują te treści, że generują naprawdę horrendalne zyski. A dlaczego generują te zyski? Ze względu na to, że ludzie jednak popadają bardzo, bardzo szybko w uzależnienie od pornografii. Tutaj jeszcze znaczenie ma coś takiego jak zjawisko pewnej eskalacji, no bo pornografia jest pewnego rodzaju wyzwalaczem. Jeżeli patrzymy na te treści, wydają nam się interesujące. Natomiast dlaczego ona nawet pod tymi względami jest bardziej destrukcyjna niż na przykład inne uzależnienia od środków na przykład psychoaktywnych? Bo kiedy człowiek wypije alkohol, kiedy na przykład zażyje narkotyk, to efekt zazwyczaj będzie mniej więcej ten sam. Natomiast w przypadku pornografii mamy ogromną ilość tych treści pornograficznych. Do tego stopnia, że gdybyśmy oglądali to właściwie non-stop, to przez całe życie i tak nie zobaczymy dwóch takich samych filmów. A to sprawia, że mózg bardzo szybko przyzwyczaja się do tych bodźców, które oglądamy, przyzwyczaja się do tego, co ogląda i na początku, powiedzmy, co jest dla niego atrakcyjne i szokujące, natomiast stara się jeszcze bardziej zintensyfikować przyjemność. To na zasadzie takiego prostego porównania. Jak pierwszy raz jedziemy samochodem, sami na przykład, po zdaniu pozytywnie egzaminu na kurs prawa jazdy, odczuwamy dużą satysfakcję, wszystko jest cudowne, wspaniałe, piękne. Natomiast kiedy już jeździmy 5-10 lat, nie robi to na nas żadnego wrażenia. Dlaczego? Ponieważ się przyzwyczailiśmy. Wobec czego część mężczyzn, na przykład czy w ogóle kierowców, dociśnie gaz trochę bardziej, jeździ trochę bardziej brawurowo, żeby dostarczyć sobie pewną dawkę endorfin. W przypadku pornografii to zjawisko jest jeszcze bardziej zwielokrotnione. Czyli kiedy ogląda się tę pornografię, to właściwie cały czas apetyt rośnie w miarę jedzenia. I zamiast dążyć do rozładowania, to tak na dobrą sprawę dochodzi do takiego zjawiska, że jeszcze bardziej rozbudzamy żądzę. Rozbudzamy żądzę, której tak naprawdę nie sposób jest w żaden sposób ugasić. Co powoduje ogromne problemy z poczuciem własnej wartości, co powoduje w niektórych przypadkach myśli samobójcze, co powoduje niezdolność do wejścia w relację seksualną, która jest oparta na relacji osobowej jako fundamencie. No bo jednak jeżeli oglądamy kilkadziesiąt, kilkaset różnego rodzaju osób w takich intymnych sytuacjach, no to pytanie, czy jesteśmy w stanie później spojrzeć na tę jedną, jedyną osobę, z którą wchodzimy w związek, jako na kogoś, kto nie jest tylko kolejnym obiektem seksualnym. Osobną kwestią jeszcze jest to, że osoby, które są uzależnione od pornografii, od masturbacji, bardzo często popadają także i w impotencję. Nie są w stanie wejść w relację seksualną ze swoim mężem czy żoną, bądź też w ogóle mąż czy żona nie są dla nich atrakcyjni. Ja nawet w gabinecie terapeutycznym u siebie spotykałem się z tego typu sytuacjami, że na przykład małżeństwo mówi, że w ogóle ze sobą nie współżyją, że na przykład mąż nie jest zainteresowany żoną, a okazuje się, że jednak wieczorem oglądam pornografię i faktycznie się masturbuje. Także to jest ogromny problem, jeżeli chodzi o zjawisko pornografii wśród nie tylko młodych ludzi. Wiek dostępu do pornografii obecnie oscyluje w granicach 9, 10, 11 roku życia, czyli bardzo, bardzo wcześnie. I naprawdę jest to plaga, która czyni z nas ludzi uzależnionych i takich po prostu nieszczęśliwych.
I panie profesorze, tutaj zarysowanie tego kontekstu, w którym się znajdujemy, w którym się znajduje bardzo wielu młodych ludzi i gdzie szukać pomocy, w jaki sposób wychodzić niejednokrotnie właśnie z uzależnień już związanych z pornografią.
Mamy ogromny problem, jeżeli chodzi o kwestię szukania pomocy w kontekście uzależnień od pornografii. Dlaczego? Ponieważ nowa klasyfikacja chorób ICD-11 właściwie nie traktuje uzależnienia od pornografii jako uzależnienia. pomimo tego, że wszystkie te kryteria diagnostyczne, czyli niekontrolowane oglądanie tej pornografii, korzystanie z pornografii pomimo wiedzy o szkodliwości, czyli te takie rzeczy, które są charakterystyczne dla diagnozowania uzależnienia, występują przy pornografii. Natomiast pornografia jest postrzegana bardziej w kategorii zaburzeń kompulsywnych o podłożu seksualnym. Z tego względu klasyczne ośrodki terapeutyczne nie przyjmują osób, które są od pornografii uzależnione. Próbujemy szkolić na przykład doradców życia rodzinnego. Ja też szkolę doradców życia rodzinnego z diecezji bydgoskiej. Próbujemy na naukach o rodzinie, chociażby u nas na Wydziale Teologicznym, uczyć też ludzi tego, w jaki sposób korzystać z pomocy. Ale prawda jest taka, że systemowej pomocy dosyć trudno jest ją znaleźć. Ja bardzo polecam taki portal opornografii.pl. To jest portal, który zawiera i aktualne raporty dotyczące tego, jakim faktycznie to jest problemem, ale są tam też bezpośrednio dane do instytucji, które mogą pomóc, czyli opornografii.pl. Świetna strona.
Dziękujemy serdecznie, pan profesor Krzysztof Pilarz. Czas zastania na antenie Radia Maria wraz z duszpasterstwem Akademii Kultury Społecznej Medialnej. Temat czystości. Dzisiaj podejmujemy czystość, komu to potrzebne. Spoglądamy również na aktywność naszych radiosłuchaczy.
To może przeczytam kolejny komentarz na Facebooku pana Piotra. W wychowaniu do czystości, szczególnie przedmałżeńskiej, potrzebny jest osobisty kontakt człowieka z Bogiem. Głębia tej relacji pozwala człowiekowi na trwanie w czystości jako wyrazu miłości nie tylko do człowieka, ale także do Boga.
Tak, a w SMS-ach jedna właśnie z, jak się tutaj podpisała, pani wierna słuchaczka, bardzo gorąco poleca wszystkim książkę Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność, żeby właśnie do niej sięgnąć, aby właśnie tam także w niej, podczas lektury tej książki naszego świętego papieża, odkrywać te pole czystej miłości, czystego serca, także zdrowych relacji kobiety i mężczyzny.
W tym kontekście, jeżeli mówimy o literaturze, to na pewno można polecić książki, które ja też kupuję w ilościach hurtowych, pana Pulikowskiego. Naprawdę są dobre. Myślę, że wielokrotnie przytaczany już chociażby ksiądz Pawlukiewicz, świętej pamięci, konferencje też księdza Augustyna Jankowskiego. To są takie rzeczy, które rzeczywiście mogą bardzo konkretnie, Peranowskiego, które rzeczywiście mogą bardzo, bardzo pomóc. Ze swojej strony też poleciłbym książki małżeństwa Johna i Stacey Eldridge'ów, czyli Dzikie serce i Urzekająca, a także coś bezpośrednio dla małżonków, czyli Miłość i wojna. W każdym przypadku do tych książek dołączone są jeszcze takie zeszyty ćwiczeń, które umożliwiają nieco lepsze poznanie siebie. No i poza tym warto jest pamiętać o tym, że wzrastamy bardzo dobrze w kościele, więc bierzemy pod uwagę tutaj taki podwójny aspekt. I kościół domowy, czyli budowanie dobrych, pozytywnych relacji, jako pewnego rodzaju taka profilaktyka, ale też i szukanie w swoim otoczeniu wspólnot, oaz, kościoła domowego, ludzi, którzy chcą żyć w podobny sposób. No pamiętajmy, że jednak jesteśmy grzeszni, każdy z nas trochę upada, także uważajmy na coś takiego jak pewnego rodzaju taka wewnętrzna, krytyczna samoocena dotycząca tego, że zamykamy się w swojej grzeszności, zamykamy się w swojej nieczystości, że mówimy, nie, no, nie nadaje się na przykład do wspólnoty, nie nadaje się do oazy, nie nadaje się do jakiegoś innego, powiedzmy, gremium, czy tam, powiedzmy, wspólnoty, ponieważ upadam. Właśnie dlatego, drogi słuchaczu, się nadajesz, bo upadasz, bo po to jest Kościół, żebyśmy wspólnie, jako ludzie grzeszni, do tej świętości dochodzili. Jednym z najgorszych wyzwalaczy, z największych, najgorszych złych doradców człowieka jest jego własna samotność, bo ona bardzo, bardzo często prowadzi do rozpaczy, prowadzi do takiego samosądu, a ten samosąd niejednokrotnie prowadzi także wprost do tego, żeby z powrotem wpadać w sidła pornografii i masturbacji, żeby przynajmniej przez chwilę poczuć się lepiej. Ale to niestety jest droga zdecydowanie błędna, bo prowadzi do jeszcze większego rozbicia emocjonalnego i duchowego.
Dziękujemy. To pan profesor Krzysztof Pilarz na temat jakże delikatny, jakże wrażliwy. Dziękuję również za te nadzieje, za te konkretne również i wskazania co do pomocy, gdzie można szukać takiej. Na zegarach 5 minut po godzinie 23. Czystość, jakomu to potrzebny temat naszego dzisiejszego czasu wzrastania. Już za chwilę powracamy. Tymczasem utwór Dom o świętym Józefie, wykonanie zespołu Guadalupe.
Dom, dom, dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Dom oparty na skalę, prowadzony przez Ducha. Dom oparty na skalę.
Zespołu Guadalupe, właśnie o świętym Józefie. Święty Józef dla nas, dla Społeczności Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, no to również postać, święty, niezwykle ważny, święty, do którego także i pielgrzymujemy jako nasza społeczność do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa właśnie w Kaliszu, gdzie także składamy te wszystkie nasze sprawy, między innymi sprawy przyszłości, sprawy również i naszego powołania, naszych powołań, naszych także i miłości. Czasem u niego szukamy również pewnego rodzaju wsparcia w tych naszych poszukiwaniach i za jego wstawiennictwem chcemy wymodlić sobie świętą żonę, świętego męża. Tak, 9 minut po godzinie 23, czas wyzastania na antenie Radia Maryja. O czystości dziś rozmawiamy. Duszpasterstwo Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu wraz z zaproszonymi gośćmi, między innymi pan profesor Krzysztof Pilarz. I tak tutaj rozmawiamy, podejmujemy ten temat i wydaje się, że to jest, myślę, że niezwykle ważne w naszym dzisiejszym spotkaniu i na to też stawiamy sobie pewnego rodzaju taki punkt nacisku, że zamiast pytania, dlaczego nie wolno współżyć, dlaczego jest to gdzieś tak tutaj obwarowane, to wiele bardziej twórcze jest pytanie, dlaczego warto czekać do zawarcia sakramentu ślubu? Jaki ma to sens? Dlaczego może mi to pomóc? Dlaczego może mi się to opłacać? Zatem, drodzy nasi przyjaciele, jaki jest sens trudzenia się? Czy są jakieś wymierne korzyści z życia w cnocie czystości?
Jeśli mówimy o miłości, to też ktoś mądry kiedyś powiedział, że miłość to właściwie strzeżenie dobra w drugim człowieku. Więc jeśli mamy taki dar od Boga, niewinność, która jest nam dana przy chrzcie, to naszym zadaniem jest strzec tego i w sobie, i w drugim człowieku. I to całe sprawdzanie się tak naprawdę, to najważniejsze, co możemy sprawdzić w drugiej osobie, to właśnie to, czy z nią będziemy zbliżać się do Boga, czy będziemy się uświęcać w tej relacji i przez to też tą świętością potem już w sakramencie małżeństwa promieniować. Bo właśnie to mieszkanie razem, właśnie tak jak już tata też zaznaczył, jest rzeczywiście bardzo takie egoistyczne, że to ja chcę poznać tą osobę, czy mi będzie z tą osobą dobrze, czy ta osoba ze mną wytrzyma, a przecież tworząc związek, to po pierwsze właśnie chcemy otworzyć się na życie, żeby potem dzielić się tą swoją miłością ze swoimi dziećmi, ale też właśnie w kościele, jako małżeństwo, jako dwoje osób, które stają się jednym ciałem, żeby służyć dalej innym ludziom, żeby im głosić Ewangelię tą swoją miłością, nie zamykać się właśnie w swoim mieszkaniu i tylko skupiać się na tym, żeby dogadzać sobie nawet nawzajem, tylko mieć zawsze na celu to zbawienie tego Boga, do którego dążymy, też często przez różne krzyże, które musimy pomagać sobie nosić.
Jeszcze bym dopowiedział, że chyba taką jedną z ważniejszych rzeczy, dla których warto jest budować czystość przedmałżeńską, to jest to, że mimo wszystko seks jest dosyć intensywny, jeżeli chodzi o siłę przeżywania, i on też ma taką moc wiążącą osoby, pod kątem nawet takim typowo biologicznym, wobec czego jeżeli poznajemy się w sposób taki zdrowy, wyważony, to poznajemy się wzajemnie w wielu różnych aspektach życiowych. Natomiast jeżeli wejdzie do tego relacja seksualna, to ta relacja seksualna, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, bardzo szybko staje się dominującą i inne cechy, powiedzmy, tej dziewczyny, tej przyszłej małżonki, mogą nie być wcale dostrzegane czy nawet atrakcyjne. Dąży się przede wszystkim do współżycia, do realizacji swojej przyjemności, a w ten sposób tak na dobrą sprawę wypacza się też takie trochę wzajemne poznawanie. To jest chyba jedna z takich głównych rzeczy, dla których warto jest to czystość zachować.
Tak mi się teraz właśnie tak przypomniało, że aż w internecie właśnie musiałem zajrzeć i znaleźć list Boga do mężczyzny, który wkrótce stanie się mężem. Tak przypomniało mi się właśnie, że kiedy rozważałem decyzję już bardzo i obmadlałem decyzję o narzeczeństwie, tak w internecie, jak to się mówi, przypadkowo, wpadł mi w oczy właśnie ten list, który skomponował ksiądz Giordano Muraro, który właśnie wyobraził, jak mógłby wyglądać taki list Boga do mężczyzny, który zaraz stanie się mężem. I tutaj właśnie padają między innymi takie słowa: od tego czasu kochamy ją obaj. Sprawię, że będziesz zdolny kochać ją tak jak ja, Bóg. Zawsze będę z tobą i uczynię z ciebie instrument mojej miłości, mojej czułości. I właśnie w tym kontekście, dlaczego warto i co ona daje, ta czystość, to właśnie według mnie ona daje takie piękne przygotowanie do bycia czułym dla tej ukochanej osoby, z którą podejmujemy spędzić resztę życia. Ta czystość uczy nas właśnie, jak być z tym drugim człowiekiem we wszystkim, co nas spotka. Nie tylko ze względu na aspekt fizyczny, ale właśnie po prostu przez całe życie, we wszystkim. Ta czułość uczy właśnie tego, tak jak tutaj jest wyrażone, aby kochać tę drugą osobę tak jak Bóg. Bo przecież Bóg z miłości stworzył tą drugą osobę, stworzył nas. Dlatego myślę, że to jest taka... Ta czystość podkreśla tutaj ten wymiar tego, że pomiędzy dwojgiem osób jest miłość Chrystusa.
Tak, też słowa Kuby mi przypomniały, co doktor Wanda Pułtawska mówiła, zapytana o to, gdzie są te granice. Właśnie w przypoznawaniu się, gdzie, co jeszcze można, czego już nie. I ona wtedy właśnie tak pięknie użyła dwóch słów, że poznając drugiego człowieka, powinniśmy kierować się podziwem i czułością. Że dając człowiekowi swoją bliskość, musimy go podziwiać w jego stworzeniu, to jak Bóg go stworzył pięknie i wyjątkowo, i okazywać mu czułość, taką prostą, zwyczajną. I wydaje mi się, że te właśnie dwa słowa bardzo ładnie rysują jakoś te granice.
Czułość. Spoglądając również do wypowiedzi C.S. Lewisa, on mówił, że eros żąda nagich ciała, przyjaźń, nagich osobowości. Jak wy to rozumiecie w kontekście narzeczeństwa?
Myślę, że kiedy właśnie w narzeczeństwie uczymy się już tej prawdziwej miłości, gdzie to zauroczenie, zakochanie już wchodzi na ten tak zwany wyższy poziom, kiedy już miłość rzeczywiście zakwitła między dwoma osobami i ona rozkwita ze względu właśnie na tą Bożą miłość.
Mhm. A Jakub, jeszcze tak przepraszam, że wejdę w słowo. A po czym to poznać, że to już nie zakochanie, a miłość?
To można powiedzieć, to jest bardzo taka ogromna sprawa indywidualna, ale myślę, że tak według mnie, że kiedy rzeczywiście odpowiesz sobie na pytanie, że jesteś tą drugą osobą nie dlatego, że tobie jest dobrze i przyjemnie, tylko że ty pragniesz wspólnego waszego szczęścia i pragniesz tego, aby ta druga osoba czuła się przy tobie bezpieczna i kochana, to miłość warunkuje to, że to jest relacja, to jest wzajemne wzrastanie i uświęcanie się i wspólne podążanie razem za dłonie. Kiedy jedna osoba się potknie, to ta druga osoba pamiętać musi, że musi stać mocno w tej miłości, żeby ją zaraz podźwignąć i wrócić na te właściwe tory. To jest wzajemna pomoc, wzajemne podążanie i podźwiganie się z tych upadłości jakichś drobnych czy większych. I właśnie wracając do...
To może ja coś dopowiem. Jeśli mogę.
No tak, jasne.
Bo my już jesteśmy z Kasią za sobą 3 lata i w pewnym momencie i mamy już różne kryzysy za sobą też.
Mam większe, mniejsze.
Większe, mniejsze. I podobało mi się to, że ustaliliśmy sobie z Kasią na początku i to jest moim zdaniem fundamentalne dla naszego związku.
Granice.
Tak, granice to jest pierwsza rzecz. I kolejna kwestia, że nie pójdziemy nigdy spać, jeśli się nie pogodzimy. I czasem to była pierwsza, druga w nocy. Siadaliśmy, ja zgrzytałem zębami, ona zgrzytała zębami, bo jesteśmy cholerykami oboje. I musieliśmy się dogadać. I że nie pójdziemy też, jeśli nie pomodlimy się razem, to nie pójdziemy spać. I czasem było tak, że byliśmy pokłóceni przez cały dzień, bo ja jestem taki... Nie odzywałem się przez cały dzień po prostu do Kasi, ona też do mnie nie, ale przychodziliśmy o tej, nie wiem, północy i zgrzytając zębami się po prostu modliłem, mówię, tak sobie mówię, za chwilę się pomodlę i sobie pójdę i będę miał święty spokój. Ale po tej modlitwie przychodziła jakaś refleksja, zrobiło mi się głupio i się zaczęliśmy godzić i to było fantastyczne. A jeśli chodzi właśnie o to, co Kuba mówił, był też czas, kiedy nagle opadły takie emocje. Minęło to zauroczenie i ja sobie tak mówię, kurczę, czyżby już tak, czyby nie było, czyżby to nie była miłość. I kiedyś Kasia mi powiedziała, ja nie przywiązywałem wtedy do tego wagi, bo mówię, co to za głupota. Kiedyś mi Kasia powiedziała, że miłość to jest decyzja. I kiedy się to tak wszystko właśnie wypaliło, ja się bałem, może nie ma tej miłości, może to nie to. I później rozmawiałem z różnymi osobami i uświadomiłem sobie, że nie ma może tych emocji, które są na początku związku, ale już jesteśmy ze sobą 1,5 roku, 2 lata i zobaczyłem, że ja potrafię wykrzesać z siebie różne takie pokłady, o które siebie nigdy nie podejrzewałem. Załóżmy, nie wiem, grałem na komputerze, lubię czasem grać na komputerze, ale jak tylko Kasia powiedziała, że nie wiem, źle się czuję, czy potrzebuję teraz rozmowy, potrafiłem przerwać dla siebie ważną jakąś tam rzecz, bo ważniejsza była Kasia. I też zacząłem zwracać uwagę na to, co ona mówi. Ja nie mam podzielnej uwagi i
pracujemy nad tym ciągle. Tak, pracujemy. To jest bardzo trudne.
Ale to też jest fajne. Ja zacząłem się dla Kasi starać, tak jak dla nikogo innego nigdy się nie starałem. Więc dla mnie miłość to jest właśnie to jest taka decyzja, że ja chcę być z Kasią i dla Kasi też i dla naszego związku chcę się zmieniać. Więc dla mnie to przejście właśnie z zauroczenia do miłości to właśnie było wtedy, kiedy zrozumiałem, że ja dla niej się staram i potrafię wejść na taki poziom, na którym kiedyś nie byłem i się rozwijać właśnie w tej naszej relacji. O.
I myślę, że ważne jest to, żeby każdy z nas miał tę świadomość tego, że te emocje kiedyś miną. I życie nie polega na tym, żeby ciągle szukać tych emocji, no bo jakbyśmy, nie wiem, jakiej byśmy osoby nie poznali, to i tak te emocje po dłuższym czy krótszym okresie czasu jednak miną. I musimy mieć to na uwadze, bo inaczej będziemy biegli za czymś, co tak naprawdę nie istnieje.
I to są chyba, panie profesorze, niezwykle ważne słowa. Na czym my budujemy nasz związek? Czy na emocjach, na właśnie tej sferze cielesnej, czy na czymś głębiej, zdecydowanie na czymś głębszym?
Chociaż tak nieco broniąc tę sferę emocjonalną, to chciałbym powiedzieć, że od czasu do czasu to te emocje jednak wracają z pewną intensywnością. Wprawdzie moje małżeństwo jest jeszcze takie dosyć krótkie, bo dwudekadowe, ale jeszcze aż tak starzy nie jesteśmy, żeby nie czuć do siebie jakiejś mięty, więc spokojnie, są chwile trochę lepsze, są trochę gorsze, natomiast wydaje mi się, że wspólna praca nad małżeństwem skutkuje właśnie tym, że nie dość ludzie wzajemnie lepiej się rozumieją, że są względem siebie życzliwi i wdzięczni za to, że są. Właśnie to jest chyba też takim kluczem, żeby patrzeć na siebie też z wdzięcznością, a nie z oczekiwaniami, bo tych oczekiwań będziemy mieli, drodzy Państwo, bardzo dużo. Zresztą małżeństwo i tak będzie pod tym względem niesamowicie ciekawe, że my się przecież zmieniamy. Zmieniają się nasze warunki życiowe, zmieniają się, powiedzmy, kwestie dotyczące tego, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci, czy zachorujemy, czy zmienimy pracę jakoś tak, wobec czego to jest bardzo, bardzo ciekawa, piękna przygoda, do której dobrze jest się przygotować. Tak samo jak idziemy gdzieś w góry, powiedzmy, jedziemy w narty, czy cokolwiek, musimy spakować konkretnie plecak, musimy wziąć prowiant, a przecież jedziemy na tydzień, na dwa, na trzy. Natomiast to jest podróż, do której musimy się przygotować szczególnie starannie, bo to jest podróż na całe życie.
Tu jeszcze Jakub chciał coś dodać.
A, to chciałem dodać na temat tej definiowania tej miłości. Tak jeszcze z ojcem rozmawiałem przed tą audycją. No ja mam taki troszeczkę, że ktoś powie, drastyczny sposób definiowania miłości, ale też się bardzo nad tym zastanawiałem, bo uważam, że słowo kocham cię w dzisiejszych czasach jest dość mocno nadużywane. Niektórzy nawet nazywają to tak brzydko, że już takie zmechlane z błotem i tak dalej, nadużywane co dwie minuty na portalach społecznościowych bez większego namysłu. Ale ja definiuję miłość do drugiej osoby tym, czy jestem już dzisiaj w tym momencie gotowy za nią oddać życie, albo oddać jej swoje życie, ofiarować się w 100%, bo uważam, że jeżeli nie jestem tutaj w tym momencie gotowy za kogoś oddać życie, no to są jakieś pewne sfery życiowe, które jednak chciałbym zostawić tylko dla siebie, a to jest takie w pełni oddanie się tej drugiej osobie.
I to myślę, że to teraz mi się właśnie przypomniało, dlaczego chciałem się odnieść do tych słów ojca odnośnie nawet tej nagiej osobowości. Właśnie podczas wzrastania w miłości myślę, że następuje takie właśnie otwieranie się bardzo osobowościowo do tej drugiej osoby, do siebie. I tu jest takie kluczowe właśnie, że nie będzie przed nami żadnych tajemnic. Będziemy wobec siebie nadzy w osobowościach, w naszych myślach, naszych intencjach, że wszystko będziemy powierzać sobie wzajemnie. My mamy właśnie, znaczy z narzeczoną Madzią taki już można powiedzieć zwyczaj, zawsze na wieczór jeszcze, no gdzieś tam w ciągu dnia rozmawiamy wiele przez telefon, ale właśnie na koniec dnia kluczowym jest takie właśnie powiedzenie sobie, jak ci minął dzień. oddanie tej drugiej osobie tego, jak ci minął dany dzień, co zrobiłeś danego dnia, co cię zdenerwowało, co cię ucieszyło, zwierzenie się. I myślę właśnie, że to jest takie kluczowe właśnie, aby ta osobowość nasza została odkrywana przez drugą osobę, żebyśmy jej nie zatajali czegoś, bo tak jak Kuba powiedział właśnie, to ma być pełne oddanie tej drugiej osobie.
Pełne oddanie drugiej osobie, piękne. Jeśli chodzi o ten wymiar nasz, taki bardzo ludzki, prawda, i tych starań, które podejmujemy w zachowaniu czystości, w walce o tę czystość, tutaj ten zwłaszcza wymiar męski tutaj przemawia, co podkreślał Michał również, to czy szukacie również takiej pomocy nadprzyrodzonych? Bo Pan Bóg nie pozostawia nas samych. Pan Bóg daje również konkretne łaski do tego, żeby w czystości trwać, żeby walczyć o nią. Czy macie może jakiegoś świętego, który wam również w tym dopomaga, towarzyszy?
My, można powiedzieć, jako właśnie mężczyźni, mamy wielkiego orędownika, tak, świętego Józefa, który przychodzi jakby od razu na myśl, pierwszą myśl w związku z ojcostwem, z byciem mężem. Święty Józef, właśnie ten najczystszy, najpokorniejszy oblubieniec, który potrafił w cichości także serca, co nawet może mieć bardzo głośny wydźwięk, że w Ewangeliach nie czytamy ani jednego jego słowa. To jest ta pokorna postawa wzięcia w opiekę drugiej osoby i szanowania też tej drugiej osoby. Tak jak święty Józef pięknie uszanował, pełni, całkowicie oddał się Panu Bogu w tym, że Maryję będzie się nią opiekował, że ona będzie niepokalana, że ona będzie czysta do końca. I myślę właśnie, że tutaj święty Józef nam, mężczyznom, może pięknie w tym pomóc, w tej pielęgnowaniu cnoty odpowiedzialności, a nie bycia bohaterem z konieczności.
Tak jak już wspomniałam na początku, to właśnie należy do Ruchu Czystych Serc, więc szczególnie ważna dla mnie jest błogosławiona Karolina Koskówna, tak jak też już to wspomniałam w pierwszej części naszego programu. Ponieważ jak znamy jej historię, tak, że była to młoda dziewczyna, która mimo tak młodego wieku poświęciła się Bogu i oddała właśnie życie za tę cnotę czystości, więc jest to dla mnie pewnego rodzaju taki autorytet i także osoba, z której chciałabym brać przykład, ale także kiedy się modlę, czy to za Kubę, czy za nas ogólnie, no to zawsze jakby powierzam całe te nasze sprawy, cały nasz związek, narzeczeństwo właśnie Matce Bożej pięknej miłości. I myślę, że to właśnie ona też nas tak prowadzi właśnie ku świętości.
Tak, no i myślę, że właśnie Maryja jako ta najczystsza oblubienica i też ta, która pozwoliła Bogu zachwycić się nad nią samą. Bo zauważyłam też, że ta cała właśnie czystość, też w ogóle czystość płci teraz się zaciera, że robią się jakieś takie mieszanki różne i mówi się, że to jest normalne. I też od dziewcząt mam wrażenie, że oczekuje się takiej przebojowości, żeby ona była taka niezależna i nie potrzebuje żadnego wzdychania nad nią. A tutaj była taka w Nazarecie pokorna Maryja i przyszedł do niej Archanioł w Bożej chwale i mówi do niej, że jest błogosławiona, że jest piękna, wyjątkowa między niewiastami. A ona tak zmieszała się tylko na te słowa, nie zaprzeczała wcale, tylko pozwoliła właśnie, przyjęła tą miłość i myślę, że to jest też ważne, żeby w tym środowisku też katolickim, kiedy bardzo nam zawsze zależy, żeby dawać drugiej osobie, żeby też pamiętać, że ważne jest to przyjmowanie w pokorze też. I staniecie w prawdzie, że być może ja mam jakieś braki często i to ja muszę teraz coś przyjąć i powiedzieć, że no nie mam i dziękuję za to, co mi dajesz.
Kochani, jeśli można, też taka rada praktyczna, która w moim życiu się bardzo mocno sprawdza. Szukajmy innych takich bożych wariatów, bożych szaleńców, którzy także chcą żyć w czystości, także i nawet w małżeństwie. Sam widzę, jakie to jest błogosławieństwo dla mojego małżeństwa, kiedy czasami mamy jakiś kryzys, odwiedzimy naszych znajomych, to myślę o Łukaszu, o Anicie, może słuchają, posłuchamy ich problemów, oni posłuchają naszych, nagle się okazuje, że to wszystko jakoś tak trochę od kalki i tak naprawdę jak się podzielimy tymi problemami, to jest troszeczkę lżej. Dlatego szukajcie dobrych ludzi dookoła siebie, szukajcie wzajemnego wzmocnienia, bo dzięki temu rzeczywiście będziemy dawać świadectwo sobie nawzajem, ale też i innym ludziom. Dzięki.
Dziękujemy, dziękujemy. Nie kończymy. Nie kończymy czasu wzrastania. Chcemy wzrastać nieustannie. Niech również i ta nasza dzisiejsza audycja, to nasze spotkanie będzie taką inspiracją. Ufamy w to. O to też się modlimy. Modlimy się o to na początku. Pomylimy się także i na końcu. O to, aby dopomogło nam te słowa, dopomogło nam, pięknie tutaj powiedzieliście również o tym wsparciu świętych Matki Bożej, aby nam dopomagali w tym, aby każdy z nas te cnoty czystości pielęgnował w sobie na sposób, do którego został powołany przez Pana Boga. Bardzo serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, za to wspólne wzrastanie w tym temacie. I na zakończenie chciałbym zadedykować wam słowa świętej Joanny Beretty Molna, która do narzeczonych adresowała takie słowa. Czystość ma kierować właściwym i dozwolonym korzystaniem z przyjemności zmysłowych. Nasze ciało jest narzędziem połączonym z duszą dla czynienia dobra. Czystość jest cnotą wynikającą z innych cnót, które prowadzą do zachowania czystości. Jak zachować czystość? Otoczyć nasze ciało ogrodzeniem poświęcenia. Czystość staje się piękna. Czystość staje się wolnością. Niech tak się stanie w naszym życiu. Amen. Serdecznie dziękuję. Słowo pozdrowienia. Bardzo proszę o nagadki.
Tak, to ja bym chciała pozdrowić całą moją rodzinę, która na pewno nas teraz słucha i oczywiście moją parafię błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Olsztynie i oczywiście moje kochane współlokatorki z Akademika.
Jakub?
A ja chciałbym pozdrowić swoich rodziców, mojego brata Adriana i Konrada, którzy możliwe, że mnie słuchają, choć szanse są pewnie na to mikre. Ale pozdrawiamy, może jest jednak taka szansa. Pozdrawiam wszystkich swoich przyjaciół, kolegów, koleżanki z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Oczywiście wszystkich mieszkańców i radiosłuchaczy z Międzyrzeca Podlaskiego, jak i Mszanny.
O słowo pozdrowienia poprosimy pana profesora Krzysztofa Pilarza.
To ja pozdrawiam żonę Ilonkę, chłopaków, którzy być może jeszcze nie śpią, czyli Karola, Wojtusia, Piotrusia, moją kochaną mamę Ewę, wszystkich moich znajomych, studentów, kolegów z wydziału, ojca Szczepana Hebdę, który napisał mi w międzyczasie też pozdrowienia, dzięki serdeczne. I alleluja i do przodu, jak to mówią, albo nawet jak to podobno jest zaktualizowane, alleluja i do roboty, jeżeli chodzi o kwestię czystości. Dzięki.
Dziękujemy.
To ja się dołączam do tych wszystkich pozdrowień taty. I pozdrawiam też moich przyjaciół, którzy słuchali, Karolinę, Agatkę, też moje współlokatorki, Dominikę i Alicję, babcie, dziadka i wszystkie siostry babci, kochane ciocie moje. No, to tyle.
A mówiła Emilia.
Jeśli można tak tylko delikatnie, bo właśnie się dowiedziałem na antenie, że córka już jest, powiedzmy, że tak powiem, w jakiejś relacji. Więc drogi chłopaku, ja wiem, że ty ćwiczyłeś te karate i to wszystko inne, ale jak ty mi kiedyś jej zrobisz krzywdę, to ja ci nogi z tych różnych części powyrywam. Nawet jak to będzie samobójcze. A tak mówiąc całkiem poważnie, to niech Pan Bóg błogosławi i prowadzi w tym wszystkim.
Tak, też pozdrawiam.
Jakub?
Tak, no ja bardzo, bardzo chcę pozdrowić narzeczoną moją Madzi, która nas słuchała cały czas. Także moich rodziców, moją siostrę Karolinę, moich przyszłych długich rodziców, Małgorzatę i Piotra oraz babcię Agnieszkę, mojego księdza proboszcza Marcina, który również nas słuchał oraz, jak to już żartobliwie U mnie mówią mój tak zwany fanklub z mojej parafii Szczuki, panią Głodowską. Serdecznie pozdrawiam. Oraz Krzysia.
Pozdrawiamy, a Kasia i Michał?
A ja pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, szczególnie tych, którzy nas znają. Tak, pozdrawiam.
Ja pozdrawiam Marcina, bo wiem, że nas słucha i nawet mi pisał dużo rzeczy.
Pozdrawiamy zatem wszystkich bardzo serdecznie. Wam dziękuję za ten dzisiejszy czas wzrastania, duszpasterstwo Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Bóg za wielkie zapłać, nie kończymy. Panie profesorze, również wielkie słowo wdzięczności za obecność, za podzielenie się niebagatelną wiedzą, doświadczeniem i myślę, że wielką pomoc dla wielu ludzi.
Dziękuję serdecznie, polecam się na przyszłość. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.